Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Piątek, 12 marca. Skoro piątek, to rozpoczynamy audycję Czas Wzrastania. Audycja dla młodych, o młodych z młodymi. Bardzo serdecznie zapraszam do tego, by nas słuchać, ale też by być aktywnym, by tak jak zwykle pisać na Facebooku, by przysyłać do nas SMS-y, no i by telefonować. Czekamy na młode głosy, głosy młodych, no to tak do 35 roku powiedzmy umownie, czyli tak jak na Światowe Dni Młodzieży. Jest ten limit, tak się też umówmy. I dzisiaj starszych prosimy o to, żeby te linie, które wykorzystujemy telefoniczne, udostępnić młodym. Ale to wszystko, drodzy, za chwilkę. Te wstępy są potrzebne, żeby was już teraz zachęcić do tego, by się z nami skontaktować, bo najwyższy czas, żeby przedstawić naszego gościa, który jest z nami w studiu. Z tego też się cieszymy, że możemy w studiu mieć gościa i mówić o tym, że jest w studiu ten gość, nie tylko na łączach telefonicznych. Udało się, jest z nami Marta Przybyła. Witamy cię, Marta.
Szczęść Boże, kochani, cześć, witajcie.
Marta Przybyła, czyli kto? Oprócz tego, że kobieta, że autorka książki, o której zaraz powiemy i że przyjechała z Poznania, z tego co wiem.
Tak, przybyłam, jak samo nazwisko wskazuje, no przede wszystkim osoba, która od 4 lat ma niesamowitą świadomość i godność bycia córką króla. I tak naprawdę z tym do was, kochani, dzisiaj przyjeżdżam, żeby się podzielić swoją historią.
To tak ostro zaczęłaś. Córka króla to królewna, tak?
Czy nie tak, królewna? Tak, ale w tym najlepszym tego słowa wymiarze.
Dobrze, czy nie rozwydrzona?
Nie, po prostu mam świadomość, że mam DNA nieba i to jest niesamowita świadomość.
Nie, mam nadzieję, że przez te 2 godziny najbliższe też wielu sobie uświadomi to DNA, takie prawdziwe, taką esencję, którą w naszych żyłach, w naszym organizmie płynie, jest obecna. Marta napisała książkę, mam tutaj przed sobą akurat mój egzemplarz, bo Marta napisała mi dedykację, za co też dziękuję, i dam wam serce nowe, taki jest tytuł tej książki. I nowe serce, taki jest temat dzisiejszej naszej audycji. Marto, dlaczego taki tytuł książki akurat?
No myślę, że to jest najlepsze, najbardziej odzwierciedlające streszczenie tego, co się wydarzyło z moim sercem, tak? Sercem pełnym mroku, ciemności, beznadziei, depresji, agresji. I tak naprawdę przyszedł Pan Jezus i wszystko pozamiatał. I z tego serca kamiennego, zrobiło się serce inne, nieidealne, bo proces nawracania będzie trwał do końca życia, ale serca mającego nadzieję i mającego wzrok utkwiony w tym, co jest najważniejsze.
W tej książce jest opisany jeden dzień, jeden moment tego zamiatania?
Od tego się zaczyna. Zaczyna się właśnie od tego momentu, kiedy ja, ta bluźniąca ateistka, zbuntowana, mająca katolików za po prostu nawiedzonych szaleńców, wchodzi do drewnianego kościoła po to, żeby udowodnić, że to jest jedna wielka ściema, katolicki fotomontaż, cały Pan Bóg. No i w tym momencie, kiedy ja pluję mu w twarz, on przychodzi do mnie z największą miłością i pokazuje mi, kim jest tak naprawdę, a przede wszystkim pokazuje mi to, że on jest.
I zaraz nam o tej obecności też opowiesz w takiej codzienności, w konkretach tego, co teraz robisz. Drodzy, mocny początek mamy, ale z wysokiego C dobrze zaczynać, bo wtedy można iść tylko wyżej, chociaż można też spaść, ale mam nadzieję, że się jakoś razem utrzymamy. I tak jak nazwa tej audycji, Czas Wzrastania, będziemy szli do góry, a nie tylko na dół. Mam takich książek kilka, Marty, dzisiaj i tak zobaczymy. Mam nadzieję, że będą młode osoby też miały odwagę zatelefonować i powiedzieć coś na naszej antenie, a co? Takie pytanie mamy dla was i propozycje też. Ona w tej książce też się znajduje. Czy jesteś w stanie w ciągu 3 minut wymienić 20 rzeczy, za które chcesz podziękować Bogu? w wymięcie. Będą 3 minuty na antenie, żeby wyrecytować te 20. Będziemy liczyć albo i nie będziemy liczyć, ale o co chodzi? Żeby zobaczyć, czy jesteśmy... No właśnie, dlaczego takie pytanie, Marta?
To pytanie tak naprawdę pochodzi prosto z książki, bo ja... Pisząc książkę, zaprosiłam też czytelników do pewnego rodzaju współtworzenia tej książki i ma to na celu jakby uświadomienie sobie tego, ile my dostajemy codziennie darów od Pana Boga, jak one nam po prostu przeciekają przez palce, niedocenione, utracone, pomijane, a do tego doszłam tak naprawdę w trakcie swojej posługi, czy podczas opieki nad dzieciakami z głęboką niepełnosprawnością, czy też podczas towarzyszenia osobom umierającym w hospicjum. To były dla mnie rekolekcje, które skłoniły mnie po prostu do dziękczynienia codziennie za wszystko.
No właśnie, czy ja umiem tak podziękować? Zadajemy wam to pytanie, drodzy, żeby nie tyle myśleć cały dzień, czy tydzień nad tym, za co mogę podziękować Panu Bogu, ale w tym momencie, czy ja się też potrafię cieszyć z takich małych rzeczy? Chyba też o to chodzi w tym pytaniu. Przypomnę, o to was pytamy, czy jesteś w stanie w ciągu 3 minut, to jest mało, wymienić 20 rzeczy, za które chcesz podziękować Panu Bogu. Prosimy was, byście pisali odpowiedź pozytywną albo negatywną, że tak, jestem w stanie, nie jestem w stanie, ale też byście wymienili te rzeczy na fanpage'u Czasu Wzrastania na Facebooku, SMS-y numer 536 600 500 536 600 500. Prosimy, by się podpisać w SMS-ach i za chwilkę też, za jakiś czas podamy numer telefonu. Będziemy powtarzać to pytanie. Już się telefony odezwały, więc zobaczymy za chwilkę, kto dzwoni, kto chce się podzielić tym, za co jest wdzięczny Panu Bogu. Kontakty do studia znane. Z nami jest Marta Przybyła, autorka książki I dam wam serce nowe. Marto, dzisiaj czytamy w Bożym Słowie, w Ewangelii piękne słowa, ale też w pierwszym czytaniu z księgi proroka Ozeasza. To też tak zapadło mi w pamięć w kontekście tematu dzisiejszej audycji, czyli nowe serce. Czytamy tak między innymi: mamy Wielki Post, więc to wszystko jest tak pięknie przez Pana Boga poukładane. Wróć, Izraelu, do Pana Boga twojego. Upadłeś bowiem przez własną swą winę. Zabierzcie z sobą słowa i nawróćcie się do Pana. Mówcie do Niego: usuń cały grzech, a przyjmij to, co dobre. Zamiast cielców dajemy Ci nasze wargi. U Ciebie znajdzie litość sierota. I Pan dalej mówi: uleczę ich niewierność. Szczodrze obdarzę ich miłością, bo gniew mój odwrócił się od nich. Stanę się jakby rosą dla Izraela, także rozkwitnie jak lilia i jak topola zapuści korzenie. Rozwiną się jego latorośle. Będzie wspaniały jak drzewo oliwne. Woń jego będzie jak woń Libanu. Nowe serce, czyli takie też nowe rozkwitanie, czas wzrastania. Ta audycja się też tak nazywa, więc wszystko się jakoś spina w jedną taką całość bardzo konkretną. Wspomniałaś, Marta, o tym, że jesteś człowiekiem, który się nawraca, który żyje. Czy mogłabyś parę słów powiedzieć o tym, jak to twoje życie wyglądało? Bo mówisz, że od 4 lat jesteś córką króla. Czy wiesz o tym, że jesteś córką króla? Pewnie byłaś nią od zawsze. Ale jak to wyglądało? Czy to życie twoje było zupełnie takie, nie wiem, od początku Pana Boga nie było, nie znałaś go, czy go odrzuciłaś w jakimś tam momencie, coś na to wpłynęło? Jakie były początki? Jak pamiętasz swoją relację z Panem Bogiem, nie wiem, jako dziecko, jako młody człowiek?
To znaczy, dom rodzinny skrajnie antyklerykalny. Tutaj szczególnie tata mnie od dziecka karmił przede wszystkim jakimiś wykroczeniami kościelnymi. Pamiętam, że było Pismo Święte w domu, takie dla dzieci. Nawet nie pamiętam, skąd ono się znalazło, ale tak naprawdę to było dla mnie na równi z baśniami Christiana Andersena. To nie miało dla mnie żadnej większej wartości. Krzyż wisiał nad drzwiami pokoju, owszem, ale to był tylko kawałek drewna zakurzony i nic więcej za tym nie szło. No i co mogę ojcu powiedzieć? Chrzest, pierwsza komunia i kolejne 23 lata bez przekroczenia progu kościoła. Pierwsza komunia jako kostiumowe przedstawienie. Zostałam tam posłana tak naprawdę po to, żeby nie odstawać od klasy, po to, żeby rówieśnicy mnie nie dokuczali i to było wszystko. Odmówiłam sakramentu bierzmowania w szkole podstawowej, a na lekcje religii chodziłam po to, żeby właśnie księdzu katechecie wygarniać, co sądzę, a raczej co mój ojciec sądził wtedy na temat kościoła katolickiego, więc biedak podejrzewam, że jak w planie lekcji widział, że ma zajęcia z przybyłą, to tam myślę, że podwójna Melisa to była w ogóle bez dwóch zdań na uspokojenie, no bo byłam w tych swoich słowach bardzo taka dosyć agresywna, napastliwa. No i co? No i kolejne furtki dla działania złego ducha zaczęłam otwierać w swoim życiu, bo sobie wymyśliłam, że teraz będę taką twardzielką i nie pozwolę wrażliwości wedrzeć się do środka. Dlatego zaczęła się fascynacja. Okultyzm, spirytyzm, satanizm, ciężka muza, dosyć mroczna, teksty bluźniercze i tak naprawdę z jednej strony mi to dodawało takiego animuszu, że się czułam taka opancerzona, ale z drugiej strony ja czułam, że zalewa mnie coraz większa ciemność. I wtedy już nie było tak fajnie, bo pierwsze myśli samobójcze zaczęły się w sumie w liceum i ja nie wiedziałam, co się ze mną tak naprawdę dzieje. Jedne tabletki szczęścia, drugie, piąte, dziesiąte i nic mi nie pomagało. Do czasu, aż 4 lata temu nastąpił moment, kiedy Pan Jezus wszedł w moje życie. A tak jak powiedziałam na początku o byciu córką króla, tak, ja nią byłam cały czas, tylko ta moja biała sukienka, którą miałam, to ja ją strasznie utaplałam po prostu w gnoju grzechu przez te wszystkie lata. W nieczystości, w relacjach damsko-męskich. Też ta seksualność była bardzo zdeformowana, już pomijając fakt tego, że nie powinno w ogóle mieć jej miejsca, tak? Ale pornografia, tak naprawdę kobiecość moja została bardzo poharatana, powykrzywiana i w sumie sama jestem sobie jakby temu winna. Złość, agresja, depresja, takie moje dwa naprzemienne stany. Ja miałam w sumie satysfakcję, kiedy ktoś przeze mnie płakał. Wtedy czułam, że biorę odwet za to, co przeżywałam w dzieciństwie, za te wszystkie moje łzy wylane przez to, na co nie miałam wpływu. Także te wszystkie lata sprawiły, że ja się po prostu utaplałam, a moment spotkania Pana Boga, to był moment spotkania tego miłosiernego taty, który po prostu otwiera ręce i przyjmuje mnie, grzesznika, z największą czułością, miłością i mówi, jak dobrze, że wróciłaś, czekałem na ciebie.
Powiedziałaś, i to tak w takiej pigułce, okultyzm, spirytyzm, satanizm, jeszcze inne rzeczy wymieniłaś. Czy to w takim pakiecie przyszło, czy to się jakoś rozwijało, nawarstwiało, od czegoś się zaczęło i jedno rodziło drugie?
Zaczęło się od muzy metalowej, najpierw rockowa, później metalowa, coraz cięższa, a później zaczęły wpadać kolejne książki w ręce właśnie o tej tematyce. I absolutnie nie byłam żadną satanistką, żadnych czarnych mszy nie odprawiałam, ale byłam tym tematem mocno zafascynowana. Okultyzmem, magią, parapsychologią, to mnie strasznie kręciło w tamtym czasie. No wróżki, wizyty u medium, epizod z kartami Tarota. Także stawiałam tutaj w miejscu Pana Boga właśnie poznanie przyszłości. Strasznie chciałam mieć kontrolę, strasznie chciałam mieć takie poczucie, że kurczę, coś mi w tym życiu jednak wyjdzie, że będzie po mojemu. A teraz tak naprawdę zamiast zaczynać dzień od horoskopu, to zaczynam dzień od Jezu, ufam Tobie.
A jak to w życiu powinno być? Po naszemu, po mojemu? Jak ty to widzisz teraz? Jak coś nie jest po Twojemu, to jak to jest?
Ja się modlę codziennie, żeby Twoja wola, Boże, była moim pragnieniem. I tutaj niesamowicie do akcji wkraczyła Maryja właśnie, która jest mistrzynią zgody na wypełnienie woli Bożej w jej życiu. I myślę, że dużo takiej łaski przyszło również po nawróceniu, kiedy ja czułam, że dużo się zmieni w moim życiu. To myślę, że ona dała mi taką wolność w tym, żeby się otworzyć na tą wolę Bożą. I nawet jeżeli ona jest skrajnie inna od tej, którą my planowaliśmy, to nagle się człowiek orientuje, kurczę, Panie Boże, to już nic lepszego nie mogłeś wymyśleć, bo właśnie ta skrajna inność jest najlepsza dla mnie, co tylko mogło być.
A czym jest wolność? Jakbyś zdefiniowała wolność dla ciebie? Było to trudno jakoś słownikowo.
Jeśli chodzi na przykład o te wszystkie lata bez Pana Boga, to ja wtedy myślałam, że jestem wolna, robiąc to, co chcę, taplając się właśnie w gnoju grzechu, to ja myślałam, że ja jestem wolna. Tak naprawdę teraz, mając dekalog i idąc Jego śladami, właśnie w tym jest dla mnie ta wolność. Że ta wolność jest w posłuszeństwie. Że ja nie jestem zniewolona tym, do czego zły duch próbuje mnie nakłonić, tylko ja mam świadomość wyboru i to jest ta wolność.
Dzięki wielkie. Już kwadrans za nami. Marta przybyła, jest z nami i będzie jeszcze przez czas tej audycji, czasu wzrastania. Cieszę się, że już przychodzą komentarze i SMS-y. Czekamy na kolejne. Pytamy o waszą wdzięczność. W ciągu 3 minut wymieńcie 20 rzeczy, za które chcecie podziękować Panu Bogu. Czy jesteście w stanie w ogóle tego dokonać, czy nie? Jeżeli nie, też napiszcie szczerze, że nie, bo tak mam teraz w życiu, bo taki etap przechodzę. To nie jest teraz sprawdzian online w szkole życia naszego, że teraz kto nie wymieni, ten dostanie jedynkę, tylko wzrastamy wspólnie i tak jak Marta mówi o różnych etapach swojego życia, tak my też mamy pewnie różne etapy, więc nie bójcie się też o tym powiedzieć i napisać. Na Facebooku Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży, SMS-y 536 600 500 536 600 500. Darek Malejonek teraz, utwór Najmilsza. Marto, wybrałaś ten utwór i inne też wybrałaś na dzisiaj.
Tak, wybrałam też Darka, ponieważ był recenzentem właśnie mojej książki, dawał swoją recenzję, też niesamowity człowiek, także tutaj modlitwa bardzo piękna, ujęta w tej piosence, także zapraszam was, kochani, do wysłuchania.
Jakie słowa rzucasz, ej. Nie wszystko jedno, co twe usta mówią, jak wyrażasz się, ej. Każde słowo rzeźbi i kształtuje ciebie i rozmówców twych, wiesz. Język może goić albo ranić i brzemienny w treści jest. Najmilsza, gdzie jest? Wzrokiem sprowadzasz wojnę lub pokój, miłość rozszarzysz lub całkiem spalisz. A może wejrzysz w duszę swą, utopisz ból swój w szczerych łzach. W oczach tych inni zobaczą niebo, albo ciemności i duszy mrok. Dlatego patrz prostym i jasnym wzrokiem, brudne spojrzenie jest jak czarne szkło. Nie wszystko jedno, jakie gesty robisz, ej. Nie wszystko jedno, co twoje ciało mówi, jak poruszasz się, ej. Ono jest jak iskra, co rozpala siły twie, miłość lub namiętność, wiesz. Bądź otwarta, serce miej na dłoni, lecz je strzeż. Najmilsza, gdzie jest nasz skarb? Gdzie jest serce twe? Czy cenię już tą sprawę ma? Czy przez ten świat wymieni się? Najmilsza, gdzie jest nasz skarb? Gdzie jest serce twe? Czy cenię już tą sprawę ma? Czy przez ten świat wymieni się?
Dwór Najmilsza, Darek Malejonek, z nami jest Marta Przybyła, autorka książki I dam wam serce nowe przede mną, taka książka, mam ją nawet w dłoniach, z też ciekawą okładką, takim zamierzonym, nie wiem, światłem i brakiem światła z jednej strony twarzy i pół twarzy Marty jest szara, pół jest w kolorach.
Tak, jak najbardziej zamierzony efekt. No miało to ukazać jakby tego starego i nowego człowieka, gdzie tak naprawdę no, ta biel i czerń tutaj bardzo wyraźnie w moim życiu wybrzmiała. I z jednej strony chodzi o to, żeby tej przeszłości nie zamiatać pod dywan i też mówić, że ta walka cały czas gdzieś tam trwa, to nowe stworzenie kontra ten stary bydlak i ta walka, jak już mówiłam, będzie trwała do końca życia. No ale też dużo tej nadziei, tak, że wiem, kogo wybrałam i wiem, za kim idę i wiem, kto mnie kocha.
Nowe serce, taki też dzisiaj mamy temat audycji. Piszecie do nas, Adrian napisał no taką litanię wręcz dziękczynną. Pięknie, Adrian. Nie będziemy czytać w całości, ale zapraszamy wszystkich do tego, żeby na fanpage nasz weszli i się pomodlili też w tym dziękczynieniem Adriana, o Stwórco Wszechświata. Dziękuję, że codziennie wysłuchujesz mojej modlitwy. Dziękuję Ci o Wszechobecny, za pierwszych ludzi, dzięki którym ludzkość zaistniała i tak dalej. Super, Adrian, bardzo dziękuję za ten komentarz. Są inne komentarze. Agnieszka, dziękuję za męża, dzieci, pracę, zdrowie, Kościół, dom, Eucharystię. Małgosia, za Boże miłosierdzie, pragnienie pokuty, zadośćuczynienia, za pragnienie pokochania Boga całym sercem oraz oczywiście za Maryję, Arkę Przymierza. Proszę o modlitwę również. Małgosia prosi o modlitwę, o uwolnienie jej i jej rodziny spod działania szatana. Będziemy się oczywiście modlić. Kolejne komentarze przychodzą. Dziękujemy, czekamy na wasze wpisy o wdzięczności. 3 minuty macie, żeby napisać 20 rzeczy. Może być więcej. Nie ograniczamy was. Za co chcecie Panu Bogu podziękować? Marta nam powiedziała, że 4 lata temu coś się stało takiego, co sprawiło, że już jest innym człowiekiem, że z tego szarego człowieka, że z tych odcieni szarości przeszła w kolor. Jak to się stało? Pamiętasz, taki, nie wiem, był taki jeden moment w ogóle olśnienia? Jak to nawrócenie wygląda w twoim przypadku?
No tego się nie da zapomnieć, bo ja miałam takie dosyć szawłowe uderzenie, jak ja to mówię, prosto z nieba. Bo myślę, że są tacy ludzie, którzy no, muszą doświadczyć bardzo mocno działania Pana Boga, muszą po prostu włożyć te paluchy w miejsce po gwoździach i rękę w przebity bok, bo inaczej nie uwierzą. I myślę, że Pan Bóg wiedział, że ja jestem dosyć już taka no, hardkorowa w tej niewierze, w tym swoim antyklerykalizmie. No i pewnego dnia ja wertowałam internet, bo był czas, kiedy strasznie mnie denerwowała myśl, taka może głupia, ale że jak ja umrę, to będę miała katolicki pogrzeb. Ja wtedy widząc koloratkę, widząc habit sutanny, ja po prostu dostawałam na ulicy piany. Zdarzało się, że ja potrafiłam księdza zakonnicę po prostu rzucić jakiś mięsny epitet w ich kierunku. Tak mnie doprowadzali po prostu do szału sam ich widok. No myślę, że to wszystko miało korzenie w tym, co ja wyniosłam z domu, tak, że takie moje spojrzenie wykreował mój tata, który też gdzieś tam po prostu był poraniony, także absolutnie go za to no nie winię, tak wyszło, Pan Bóg znalazł sposób, żeby mnie z tego wyciągnąć. No i długo nie minęło, ja od swoich ówczesnych znajomych usłyszałam takie banalne wtedy dla mnie zdanie. Oni mi powiedzieli, że Bóg jest miłością. Ja im się śmiałam prosto w twarz. Naiwny katolicki ciemnogród, pomyślałam sobie, bo w jakich czasach my teraz żyjemy, żebyście mnie karmili tanimi tekstami o Bogu, którego nie ma. Wtedy katolicy to byli dla mnie tacy naiwniacy, którzy po prostu nie potrafią się troszczyć o swoje własne sprawy i gdzieś tam szukają pomocy między chmurami u jakiegoś wykreowanego Boga. Ale oni zaczęli opowiadać o doświadczeniu Bożej miłości z tak niesamowitym zaangażowaniem emocjonalnym, z taką radością, miłością, pokojem, ja słuchałam i niby kpiłam, ale z drugiej strony to po prostu im bardzo zazdrościłam tego doświadczenia. I kiedy namawiali mnie na to, żebym razem z nimi pojechała na mszę świętą z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała, ja w końcu uległam. No, tak jak mówię, z jednej strony udowodni, że to jest jedna wielka ściema, a z drugiej strony z taką cichą nadzieją, że może ta radość, ta miłość, ten pokój też będzie udziałem mojego serca. No i pamiętam jak
Marto,
dziś...
przepraszam, a skąd taka nadzieja jednak świtała w tobie?
Ja myślę,
szukałaś, że... Szukałaś takiego pokoju? Nie dawało ci to życie dotychczasowe, nie wiem, spełnienia spokoju?
Ja myślę, że ja całe życie szukałam, tylko nie potrafiłam nazwać tego, czego szukam. I tak jak mówiłam dzisiaj w trakcie Westerplatte młodych, że mamy w sercu taką dziurę, taką wyrwę, takie miejsce po puzzlu i ten puzzel pasuje tylko jeden. Tam jest tylko Pan Bóg, który idealnie się w to miejsce wpasuje. Także myślę, że w naszych ludzkich ustawieniach fabrycznych naszego serca, jak Pan Bóg nas stwarzał, to ten głód po prostu Jego obecności, Jego miłością włożył po prostu w każdego człowieka. I obojętnie w takim gnoju człowiek będzie, to ten głód gdzieś tam będzie dawał o sobie znać. Także tak naprawdę myślę, że to przyczyniło się do tego, że ja się zdecydowałam. No i grudzień, strasznie zimno, mały, drewniany, nieogrzewany kościół. Bardzo dosadnie wyrażałam swoje niezadowolenie z tego powodu, że tam marznę. Msza święta, pierwsza po 23 latach. Siedziałam z założonymi rękami. Katolicki ciemnogród, jak to wtedy dla mnie, jak to wtedy nazywałam katolików, wstawali, klękali, siadali, a ja siedziałam z założonymi rękami, no bo przecież przed kim ja mam klękać. No i później adoracja. W wieku 30 lat ja pierwszy raz byłam w życiu na adoracji, w ogóle nie wiedząc, czym ona jest, bo facet w koloradce wyjął ze złotej szafy białe kółko, katolicy znowu padli na kolana, a ja znowu siedziałam cały czas niewzruszona, ale po prostu zaczęłam odruchowo sama się gapić w to białe kółko, ironizując, no i co, Panie Boże, no i gdzie Ty jesteś, te Twoje efekty specjalne? No i właśnie wtedy wydarzył się ten moment, kiedy ja, plując mu w twarz, doświadczam tak niesamowitej miłości, która zaczęła rozlewać się w całym moim ciele. To był po prostu taki żywy ogień, taki krzak gorejący, który się nie spala, ale płonie. Potoki łez. Ja taka twardzielka, po prostu wiecie, cała zasmarkana w kościele, taki wstyd, ale z drugiej strony ja pragnęłam, żeby to uczucie po prostu trwało w nieskończoność i drgawki, jak gdyby ktoś podłączył mnie pod prąd, a mimo wszystko ja czuję w sercu pokój, ja wtedy czułam tak niesamowity pokój, jakiego mi nie dał nigdy świat, jakiego nigdy wcześniej nie czułam. Chusteczki, które miałam, to wszystkie po prostu jednorazowo okazały się być maksymalnie wielokrotnego użytku. I czułam, że po prostu ja, jakby moja dusza wypacała ten cały syf, który miałam w sercu właśnie przez ten płacz, który był taki uwalniający, taki niesamowicie właśnie miał działanie takie, że ja czułam, że ta czerń po prostu się ze mnie wytapia. I ja wiedziałam, że to jest miłość Pana Boga, nienazwana, chociaż tak naprawdę rozpaczliwie poszukiwana przez te wszystkie lata.
A ludzie wokół? Nie myślałaś o nich wtedy, czy... Czy jakoś, jak to?
To znaczy, zanim jakby doświadczyłam tej miłości Pana Boga, no to kilka razy mi się wydarło dość niecenzuralny tekst w kościele, także ludzie już mieli, podejrzewam, o mnie wyrobione zdanie w trakcie Eucharystii. No a później mój płacz, który roznosił się po całym kościele, no wzbudzał ich zainteresowanie. Także patrzyli na mnie ci sami, z których przed chwilą ja jeszcze kpiłam, ale to uczucie było tak niesamowite, że miałam tak naprawdę wtedy to wszystko w nosie. Ja po prostu pragnęłam bez końca czuć tą Bożą miłość, którą czułam wtedy. I wtedy ja po prostu uklękłam, jakby nie aktem woli, tylko automatycznie, bo ja już wiedziałam, że to nie jest żadne białe kółko, to nie jest żaden opłatek, tylko to jest po prostu Bóg żywy i prawdziwy.
Tak się zastanawiam, bo mówisz, że coś zaczęło się dziać wtedy, kiedy zaczęłaś mówić do Pana Boga. Co prawda były to bluźnierstwa, tak? Były to słowa, którymi chciałaś Pana Boga poniżyć, wystawić na próbę, udowodnić, że no, nie działa, on to wszystko nie działa. Nie wiem, czy to nie był przełom, jak ty to czujesz, czy w ogóle to był taki, nie wiem, pierwszy twój świadomy dialog z Panem Bogiem, jakaś rozmowa z Nim jako kimś, kto jest żywy, kto jest prawdziwy, kto istnieje?
To znaczy, ja chyba nie miałam w swoim życiu takiego etapu, żebym bardziej czuła jakby tą ciemność. I to był taki moment, myślę, krytyczny. A to, że Pan Bóg posłużył się nawet taką moją nieudolną i nawet może po części bluźnierczą modlitwą, w cudzysłowie, jeżeli można to nazwać modlitwą, bo dla Niego nie ma znaczenia, czy przyjdziemy do Niego, nie wiem, ze strachu, faktycznie z pragnienia serca, czy właśnie rzucając Mu rękawice. Dla Niego to nie ma znaczenia, Jemu wystarczy jakieś drobne światło, jakakolwiek szczelina, żeby tylko móc po prostu wejść do naszego serca, ale to klamka jest właśnie z naszej strony i to tak naprawdę od nas wszystko zależy, co my z tym dalej zrobimy.
Mm-hmm. Ta modlitwa, to nabożeństwo się skończyło i co było potem? Jak w ogóle wracaliście do domu?
No ja przez kilka godzin, tak.
Jak oni na ciebie patrzyli? Czy ze zdziwieniem, czy z...
No uśmiechali się pod nosem, no bo ja byłam z tych, która mówiła, że ja nigdy. Przez kilka godzin jakby nie byłam w stanie mówić, bo to doświadczenie było tak wszechogarniające, tak dotykające, tak esencjonalne, intensywne, jak żadne inne doświadczenie, które przeżyłam w życiu. Także to był dla mnie taki szok, że można czuć taki pokój serca i taką miłość, tak naprawdę za totalną darmochę, bo ja tam przyjechałam po prostu i plułam mu nadal w twarz, a on przychodzi za darmo i daje mi to, co jest w życiu najważniejsze. No i zaczął się proces, tak, bo to nie jest pstrygie światło, tylko zaczął się proces powolny, żmudny, pragnienia, podążania ku Bogu. Najpierw się zaczęło pragnienie życia w czystości, spowiedź generalna po 23 latach, no i wtedy doświadczyłam tak niesamowitej właśnie miłości tego miłosiernego Ojca, kiedy ja przychodzę w tych brudnych szmatach, on mi daje godność swojej córki, do czego nawiązałam w pierwszej rozmowie, właśnie tej godność królewskiej córki. No też zły duch nie chciał mnie puścić, bo on nienawidzi słowa miłosierdzie i on bardzo lubi godzić w nasze poczucie bycia dzieckiem Boga. I kiedy ja się spowiadałam, to przyszła taka walka duchowa, bo z jednej strony ja czułam, jak on by mi po prostu szeptał, no co, ty córka króla, takie nic, przecież nie bądź śmieszna. Ja czułam, że on mi pokazuje te wszystkie strąki, jak z Ewangelii o miłosiernym Ojcu, te wszystkie moje brudy, ten cały mój gnój, który ja co prawda już wyspowiadałam, ale on mi na to po prostu pokazuje paluchem i mówi, tam jest swoje miejsce, po prostu wracaj do świń i żryj te strąki, bo tu nie ma dla ciebie miejsca. Także ta walka w ogóle, żeby przyjąć miłosierdzie, przyjąć przebaczenie, też jest ogromną walką duchową, szczególnie dla osób, które przez wiele lat były po drugiej stronie. Druga pierwsza komunia święta, tak naprawdę pierwsza świadoma, niesamowita, kiedy po prostu mam świadomość, że przyjmuję najczystszą miłość, przyjmuję autentyczne ciało Boga. Uczyłam się modlić jak małe dziecko, potrzebowałam instrukcji obsługi różańca, bo ja w ogóle nie wiedziałam, co mam zrobić z tymi koralikami. I to też był czas, kiedy ja jakbym czuła po prostu spojrzenie Boga Ojca, takiego czułego tatusia, który patrzy na takie raczkujące niemowlę, gaworzące i jest po prostu zakochany w tym widoku i mocno mnie w tym wszystkim dopinguje i wspiera, mimo że tak naprawdę ja jestem dopiero na początku drogi, ale on też daje mi ogromną determinację, żeby te kolejne kroki, te kolejne ruchy w jego stronę robić.
Ta, która nie miała pojęcia o tym, czym jest różaniec kilka dni temu, do wojowników Maryi, którzy się różańcem zajmują tak bardzo świadomie, czyli korzystają z niego, używają go, mówiła. Wyobrażałaś sobie to parę lat
temu? Gdyby ojciec mi powiedział 5 lat temu, że ja będę w Radiu Maryja, to bym ojca zabiła śmiechem po prostu. Podobnie w telewizji trwałam, nie muszę chyba mówić, że nie zostawiałam suchej nitki na podobnych stacjach, także, ale Pan Bóg ma poczucie humoru, bo ja widzę po swoim życiu, że on wchodzi w te obszary konkretne i po prostu przemienia je totalnie i to ma wydźwięk tak naprawdę w każdej sferze mojego życia, że po prostu wszystko jest odwrotnie. No i chwała Ci, Panie Jezu, bo lepiej być nie mogło naprawdę.
Dobrze, że Pan Bóg to tak wywraca, jak mówisz, czy zamiata. 22:05, Marta przybyła, jest z nami, dzieli się swoim sercem, o nowym sercu, które dostała, czy dostaje, bo tak jak mówiłaś o tym, że szatan cię próbował przeciągnąć z powrotem na
swoją
stronę.
A cały czas próbuje,
stronę.
Bo to nie
właśnie.
Jest tak.
To jest
charówka, to jest,
klucz,
to jest po prostu ciężka orka i przyjąć tą świadomość, że to już będzie ciężka orka do końca życia i on też nigdy nie spocznie jakby, żeby nadal się nie starać. Kiedyś miałam taki obraz takich listów gończych, wie ojciec, listy gończe rozwieszone są i w piekle i w niebie. i chcą nas i w piekle, i w niebie, i poszukiwany, poszukiwana. I tak naprawdę im bliżej Boga, tym wyższa stawka jest w piekle za naszą głowę. I złemu bardzo na nas zależy, ale Bóg zależy na nas jeszcze bardziej.
Jest mocniejszy i jest zwycięzcą też, tak, dokładnie. Dlaczego, o to też się dopytuję, bo no po grzechu pierworodnym wszyscy jesteśmy w takiej sytuacji, prawda, że ten grzech no, będzie częścią naszego życia i będziemy jakąś taką walkę toczyć. Dlatego też to mówię, żeby każdy, kto słucha nas dzisiaj, żeby nie myślał sobie, że jest jakiś wyjątkowy w swoim grzechu, bo wszyscy jesteśmy grzesznikami. Tak to niestety jest. I ta wyjątkowość, o którą też zabiega zły duch, żeby nam ją pokazać, żeby pokazać, ty jesteś, tak jak mówiłaś Marta, córką króla, czy kimś, kogo Pan Bóg bardzo kocha i tak się zachowujesz, on będzie tak robił. Niestety tak będzie nas starał się do ziemi przycisnąć po to, żebyśmy sami się skazali na ten brak miłości Pana Boga i powiedzieli, Panie Boże, no nie, ja nie jestem Ciebie godzien.
Tak, bo tak naprawdę myślę, że każdy nawracający się grzesznik jest tak naprawdę takim sklejonym talerzem i też te miejsca pęknięć to są te miejsca, w których my gdzieś tam kuleliśmy przez te wszystkie lata na zły duch jest naprawdę strasznie inteligentny, także on zawsze będzie po prostu walił właśnie w te obszary, tak? Te, gdzie są słabe i nawet jeżeli przyjdzie łaska faktycznie, czy to będzie łaska czystości na przykład, to nie jest dane raz na zawsze. I czasami Pan Bóg pewne rzeczy na chwilę swoją łaskę cofa po to, żebyśmy nie popadali w jakąś duchową pychę, żebyśmy nie myśleli, że to my jesteśmy tacy dobrzy, że teraz już po prostu tylko aureola nad głową, skrzydła anielskie i relikwie na ołtarze. Absolutnie nie. Powiem szczerze, że mnie trochę na przykład mierzą niektóre świadectwa osób, które na przykład doświadczyły łaski nawrócenia i gdzieś tam kreują swój obraz na takie naprawdę już święte, jakby nie było nadal tej walki duchowej. Ja w swojej książce też piszę jakby bardzo bezpośrednio o pewnej konkretnej walce, którą stoczyłam i tak naprawdę, że ta walka jest do końca życia, że to jest taki duchowy trening lepszy niż z Chodakowską, czyli jest wycisk i naprawdę pot cieknie po plecach. No i też o to chodzi, bo jaka by była nasza zasługa, gdybyśmy dostali wszystko na tacy?
Dokładnie. 8 minut po 10. Mówiłaś o modlitwie, zaraz sobie zagramy modlitwę dżemu. Taką też szczególną, wyjątkową i prawdziwą, którą wyśpiewał Rysiek też w swojej takiej biedzie.
No właśnie, bo do tej biedy właśnie Pan Bóg przychodzi i tutaj Rysiek niesamowicie w tym tekście i w interpretacji tego tekstu niesamowicie to oddał. Także myślę, że każdy z nas po części mniej lub bardziej, ale każdy może się odnaleźć.
To modlitwa dżemu. Zaraz wracamy do rozmowy i też przypomnę kontakty do nas, choć nie brakuje wpisów. Cieszymy się.
Rozkrzesz mnie jeszcze trochę czasu, bo czas leczy rany. Chciałbym zobaczyć, co dzieje się w mych snach, co dzieje się.
Pozwól mi zespołu Jam spróbować jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, czyli 77 razy przebaczać i 77 razy próbować i tak dalej. Marta przybyła, jest z nami w studiu i rozmawiamy sobie dzisiaj o Marcie trochę, tak trzeba powiedzieć, ale też o życiu przede wszystkim naszym, o spotkaniu, relacji z Panem Bogiem. Dzięki, że piszecie do nas SMS-y, już tak przepraszam, bo przeskakują, bo dużo ich spływa, ale cieszę się. Darek pisze: ja przeczytałem książkę Marty, no i po prostu polecam ją każdemu, niezależnie od wieku. Nie jest ważne, jaki kto ma w świecie pogląd również, bo naprawdę, chociaż temat tej lektury sięga rzeczy ostatecznych, to jest właśnie dlatego ta książka dla mnie wielką wartością duchową dla młodych. Pozdrawiamy Cię, Darku. Oczywiście skróciłem troszeczkę tego SMS-a. Dziękuję Panu Bogu za miłość, wiarę, za dzieci, za to, że wyleczył mnie z depresji, za to, że wybrał dla mnie to, co najlepsze, a ja żyłam w ciemności. Dziękuję za upadek, za to, że mnie podnosi. Marysia z Łodzi pisze tak: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja dziękuję Bogu za to, że dał mi życie ziemskie i za życie wieczne po śmierci, za to, że jest moim Ojcem, że stworzył piękny świat, za sakramenty, za radości i smutki, przykazania, które są drogowskazami. Ktoś nam pisze, nie podpisał się. Szczęść Boże, ja w młodości miałem okres, w którym taplałem się w różnych szambach. Zaczęło się od oddania duszy diabłu w dzieciństwie, potem fascynacja hipnozą, okultyzmem. Od dziecka miałem problemy z masturbacją, potem doszła pornografia. Na pewnym etapie miałem z tym spokój, gdy się nawróciłem, lecz znów niestety powróciłem do tego bagna. Miałem epizody bycia najpierw anarchistą, potem neofaszystą. Słuchałem muzyki Dar Ambient, która wprost nawiązywała do satanizmu. Obecnie jestem po 30. Co dzień chodzę na mszę świętą, przyjmuję sakramenty. Mam ciągle problem z masturbacją i pornografią. Dodam, że od dawna zmagam się z cyklofrenią. Jestem samotny, mimo że mam najbliższych: mamę, tatę, brata. Nigdy nie miałem dziewczyny, mam już dość upadków. Pozdrawiamy Cię i będziemy się też modlić. Marto, no trudno komentować, ale jak czytałem te historie, szczególnie tą ostatnią, czy coś Cię, nie wiem, zaskoczyło, zdziwiło, czy co byś powiedziała takiej osobie, która no, tak się otworzyła, tak szczerze też napisała?
No. No bardzo mnie dotknęła ta ostatnia wiadomość, także bardzo chciałabym Tobie podziękować i też obiecać swoją modlitwę. Co mogę Tobie powiedzieć? Chcę Ci powiedzieć, żebyś nie szukał, nie wiadomo, jakich psychologów, psychoterapeutów. Ja bym chciała Cię po prostu zaprosić, żebyś spróbował przez tydzień codziennie chociaż na pół godziny wejść do kaplicy adoracji i po prostu z serca powiedzieć w cichości po prostu swojego serca Jezusowi to wszystko, co napisałeś w SMS-ie i po prostu poprosić Go, żeby Ci pomógł. Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. I myślę, że ta obecność, spowiedź święta, sakramenty, chcę Cię umocnić, bo moja droga od początku nawrócenia nie wyglądała tak różowo. Ja staczałam wielkie walki duchowe w swoim życiu, o czym myślę też za chwilę jeszcze z Ojcem będziemy rozmawiać. Także to nie jest pstrygi światło. To jest po prostu walka i ja też miałam czasami pokusy, żeby odpuścić, ale nie poddawaj się, bo On jest z Tobą. W tej chwili patrzę na pulpit komputera, wyświetla mi się wielki krzyż i tak czuję, żeby Ci powiedzieć, że On ten krzyż niósł, upadał pod Jego ciężarem 3 razy i dał się na Nim ukrzyżować właśnie dlatego, bo tak strasznie Cię kocha.
Dzięki wielkie. Jeszcze może jeden. Daniel napisał: myślę, że byłbym w stanie wymienić, za co Bogu ja mogę dziękować. Za to, że jest przy mnie, za łaskę wiary, jaką mi pozwolił poznać. Za to, że jest miłością, prawdą, życiem, za Kościół katolicki, za Eucharystię, Ewangelię, 8 błogosławieństw, koronkę, różaniec, za chrzest, za cuda eucharystyczne, za objawienia Matki Bożej, za piękny świat przyrody, za pomórniki i zimorodki. Nie wiem, co to są pomórniki. Zimorodki to bym mniej więcej skojarzył, ale wszystkie piękne stworzenia cudownych krajobrazów, rośliny, kwiaty. Dziękuję, Daniel. Dzięki, Danielu. Pozdrawiamy Cię serdecznie. Drodzy, no i piszcie 536-600-500, 536-600-500. Na Facebooku Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży. Piszcie, za co chcecie Panu Bogu podziękować. 3 minuty, 20 rzeczy. Czy jesteście w stanie tak szybko? czy serce jakoś tak się ukierunkowuje na wdzięczność. I czekamy na telefony też. Przypomnę, podam te numery, bo jeszcze nie podawałem dzisiaj. 56 655 23 55 dla młodych z północnej części Polski, to jest od północy samej do Łodzi mniej więcej włącznie, i drugi numer od Łodzi w dół 56 655 23 56, czyli te numery się różnią tylko od siebie końcówką 56 655 23 55 i 56 655 23 56. Przypomnę też, do wzięcia są książki Marty Przybyły, naszego dzisiejszego gościa, tytuł I dam wam serce nowe. Marta nam tutaj tylko trochę i pewnie z taką małą część siebie podarowuje po to, byśmy się też jakoś w tym przejrzeli i poszli dalej do przodu. W książce dużo więcej pewnie będzie można przeczytać, więc w pierwszej kolejności dla tych, którzy zatelefonują, młodzi ludzie do 35 roku życia, więc czekamy. Marto, wspomniałaś o tym momencie przemiany, o takim jednym momencie. Mówiłaś też, że to ciągle jest proces, że to ciągle trwa. O sakramencie pokuty i pojednania. Jakbyś miała powiedzieć, co było dalej w tej historii i co tak najbardziej realnie warto byłoby tutaj, by wybrzmiało w tym procesie nawrócenia, a może inaczej mówiąc, nawracania się, na co warto zwrócić uwagę, czemu się nie dziwić, nie wiem, czym się nie przerażać.
Na pewno nie przerażać się upadkami i taką świadomością, która do mnie przyszła tak naprawdę po niespełna 2 latach takiej niesamowitej łaski, kiedy ta łaska była tak wielka, że ja czułam, że ja po prostu frunę. Jakby dziecko, które robi pierwsze kroki, jest podtrzymywane przez rodzica. Rodzic trzyma je po prostu pod paszki i ten maluch przebiera nogami i myśli, że idzie. Ale w momencie, kiedy rodzic cofa te ręce, to dziecko konfrontuje się z podłogą i zdaje sobie sprawę, że to nie ono te kroki robiło. I tak wyglądał właśnie początek mojego życia duchowego, że najpierw była wielka łaska i gdzieś ja myślałam, że to już tak będzie, że to ja teraz jestem taka dobra, taka super, taka święta. I przyszedł taki moment, kiedy ja mogłam powiedzieć, że sama sobie tak naprawdę nie jestem w stanie zaufać, bo ja nie wiem, do czego jestem tak naprawdę nadal zdolna bez łaski Pana Boga. Także na pewno nie przerażać się jakimiś takimi upadkami czy myślami, które gdzieś tam próbują nas atakować. Jak najczęściej sakrament pokuty i pojednania. Jeżeli cokolwiek się wydarzy, to też nie załamywać się, bo zły duch uwielbia nas oskarżać i odbierać nam taką wiarę w to miłosierdzie. Także absolutnie się temu nie dawać. Jak najczęściej adoracja. Ja codziennie praktycznie korzystam z ogromnego daru Eucharystii i tak naprawdę ja czuję, że to jest coś, co pozwala mi trzymać się Pana Boga kurczowo, a trzymam się Go, wierzcie mi, kochani, tak mocno, że mam wrażenie, że mi kostki na dłoniach bieleją, bo wiem, że jeżeli ja puszczę, to ja po prostu spadnę z kretesem, bo wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, a bez Niego nic nie mogę uczynić i doświadczam tego w swoim własnym duchowym życiu nieustannie.
Mówiłaś o adoracji. To nie jest prosta modlitwa, czy w ogóle proste spotkanie z Panem Bogiem w takiej formie?
Nie, absolutnie nie jest proste. Także najpierw klękamy, siadamy i najpierw się mielą w nas te wszystkie sprawy dnia codziennego, jakieś problemy, myślenie o obiedzie, o tym, czego nie zrobiliśmy, co jeszcze mamy do zrobienia. I to jest ten moment, żeby się nie zniechęcać. To jest to odchodzenie i wracanie non-stop do Niego, przed Jego oblicze. I tak naprawdę myślę sobie, że przede wszystkim chodzi o to, żeby nie próbować na siłę gadać, bo wtedy Pan Bóg nie ma przestrzeni, żeby móc mówić do nas. Myślę, że najważniejsze to jest uświadomienie sobie tego, że kiedy ja patrzę na Niego, to tak naprawdę On bardziej patrzy na mnie do tego stopnia, że nawet nie mrugnie. Jego cała atencja jest zwrócona na mnie, nawet jeżeli w kaplicy jest 30 innych osób, to cały jeden Bóg tak naprawdę wtedy jest cały dla mnie, Jego miłość jest cała dla mnie I nie ma tutaj mowy o absolutnie żadnej rywalizacji czy zazdrości o inne jego dzieci, bo ta miłość jest właśnie w tym wymiarze niesamowita. Także przede wszystkim, żeby być, nawet mimo tych rozproszeń, tych trudności, czasem wyrywa po prostu, kiedy zły się wścieka, że jesteś tam właśnie przed obliczem miłości, to siedzieć, też nie zapychać na siłę tego czasu różańcami, litaniami. Owszem, też jak najbardziej, ale dać Bogu tą przestrzeń, żeby On mógł działać, otworzyć sobie Pismo Święte i doświadczyć, że to Boże Słowo jest naprawdę niesamowicie żywe i prawdziwe.
Pan Bóg mówi i chce mówić. To, o czym wspomniałaś też w książce o świętym Janie Marii Wianneyu można wyczytać. A już nie pamiętam dokładnie tej historii, chyba o jakimś spotkaniu z prostym mężczyzną. Jan Wianney opowiada, z wieśniakiem wręcz tak go nazywa, kiedy zobaczył go w kościele swoim, tak siedzącego na ławce, patrzącego się na tabernakulum zamknięte, bo nie było wystawienia Najświętszego Sakramentu i właśnie powiedział ten prosty mężczyzna do świętego Jana Wianneya. No, ja patrzę na niego, on patrzy na mnie i tak sobie patrzymy, nie?
No i ta prostota właśnie jest najpiękniejsza, bo myślę, że Bóg właśnie w tej prostocie najbardziej lubi do nas przychodzić i tak naprawdę oczytani wielcy faryzeusze, tak, którzy tak naprawdę byli niesamowicie wykształceni, znali pisma. I co z tego, tak? Jeżeli nie ma tej relacji, to tak naprawdę my możemy nigdy Boga nie spotkać. I to jest, myślę, takie też po części nawet przerażające, że ktoś może, nie wiem, co niedzielę uczestniczyć w Eucharystii i tak naprawdę być tam tylko ciałem. A to chodzi też o to, żeby po prostu zobaczyć w Bogu takiego tatę, takiego po prostu tatę, a my jak takie małe dzieciaki po prostu, żebyśmy z ufnością potrafili wspiąć się na jego kolana i mieć tą świadomość, że jesteśmy przyjęte, tak? Nie ze strachem, że coś przeskrobaliśmy i teraz będzie lanie albo szlaban, albo nas wyśle do kąta. Nie, tylko po prostu, żeby w tej dziecięcej ufności do niego przychodzić i mówić do niego, dzielić się tymi drobiazgami, tymi największymi pierdołami codzienności, gdzie może my myślimy, że to jest dla niego nieważne, że on ma ważniejsze sprawy niż nasza codzienność. Właśnie, że nie. On tak strasznie tęskni, żebyśmy my się z nim właśnie tą codziennością dzielili.
Jakie mamy ciśnienie, co mnie boli, czy się wyspałem, czy się nie wyspałem. Tak sobie skojarzyłem, nieżyjący już nasz ojciec, jeden też kiedyś, ja kończyłem mszę świętą odprawiać, wychodziłem z kaplicy, on przyszedł taki starszy, schorowany i właśnie mówi, przyszedłem powiedzieć, jakie mam dzisiaj ciśnienie i powiedzieć, no co u mnie słychać, więc tak po prostu. Też było niesamowite, że można tak, nie? Że można bez wielkich słów, bez formułek swoimi słowami powiedzieć Panu Jezusowi. I taka modlitwa. Formułki też oczywiście pomagają, bo tak. To jest bardzo, żeby tego też nie spłaszczyć i żeby nie powiedzieć, że coś jest złe, coś jest dobre. Jednemu pomagają takie, innemu inne formułki. To wszystko jest po to, żeby dostęp do Pana Boga mieć jak najlepszy. Ale no chyba takie proste serce, nie? Najbardziej.
To jest taka laurka dla taty, myślę, dla najlepszego taty, taka po prostu odręcznie narysowana laurka. To jest ta, myślę, taka ta prosta modlitwa dziecięca.
Jak dzieci, dokładnie. Marto, i co? Idziesz w życie dalej? Te 4 lata minęły, nie wiem, czy szybko ci minęły, czy wolno?
Intensywnie mi minęły na pewno. Tak, przyszedł taki moment, myślę, drugi przełomowy, kiedy ja, no chcąc duchowo wzrastać, tak ja zaczęłam biegać. Jedne rekolekcje charyzmatyczne, drugie, piąte, dziesiąte. Strasznie się zachłysnęłam Duchem Świętym. Był taki czas, kiedy ja wymuszałam na Panu Bogu Jego przytulenie przez te takie, w cudzysłowie, cukierki duchowe. I w pewnym momencie, kiedy ja otworzyłam hymno miłości, doświadczyłam, jak mocne i ostre, pełne miłości, ale też czasami karcące jest słowo Pana Boga, gdzie On mi pokazał: dziewczyno, ty się modlisz o charyzmaty, jakieś dary proroctwa. Kobieto, ty kochać nie umiesz drugiego człowieka, a ty się modlisz w tej chwili o charyzmaty. Ja wtedy zrozumiałam, że to miłość to jest ten pierwotny, największy, najpiękniejszy, najbardziej pożądany powinien być charyzmat przez każdego człowieka. Ja się zaczęłam modlić wtedy po prostu o miłość, tak po prostu miłość bliźniego. I stąd też tytuł książki, bo ja się modliłam, weź moje serce z kamienia i daj mi serce z ciała. I to był taki mój akt strzelisty, który ja powtarzałam kilkadziesiąt razy dziennie. Aż do momentu, kiedy faktycznie w moim sercu zaczęło kiełkować takie pragnienie, żeby zmienić swoją ówczesną pracę. Ja wtedy pracowałam w ekskluzywnym butiku, wie ojciec, on i ę, bułkę przez bibułkę, klienci, grube portfele, złote karty i w pewnym momencie patrząc na nich, ja zobaczyłam strasznie ubogich ludzi, bo niektórzy z nich, absolutnie tutaj nie neguję tego, że ktoś, kto ma pieniądze, jest człowiekiem płytkim, absolutnie nie, ale podejście niektórych z tych klientów było takie, że ja poczułam, że ci ludzie są tak biedni, że wszystko, co mają, to są pieniądze, oni nie mają nic więcej. Ja poczułam, że to już kompletnie nie jest moje miejsce, że ja za chwilę będę miała jakąś totalną rewolucję w swoim życiu, to jak już przeczuwałam w kościach. No i długo nie czekałam, bo po kilku tygodniach spotkałam znajomą, która zapytała, czy nie szukam Bożej pracy. Ja powiedziałam, że tak, szukam. I ta znajoma właśnie pracowała w Domu Pomocy Społecznej dla sióstr Serafitek w Poznaniu. Siostry i osoby świeckie zajmują się tam osobami z bardzo głęboką niepełnosprawnością intelektualną, jak również fizyczną. Ja poczułam, że jakaś niezrozumiała siła mnie pcha w tamtą stronę, co było dla mnie absurdem, tak? Bo ja przez tyle lat zwolenniczka aborcji, a teraz szłam tak naprawdę świadomie w miejsce, gdzie będę musiała za chwilę zmieniać pampersy, myć, karmić, przebierać i ja czułam, że ja tego chcę. I czułam się jak wariatka. Mówię, Panie Boże, przecież to oszalałeś, no do czego ty mnie zapraszasz? I kiedy weszłam do tego ośrodka, pierwsza grupa, pamiętam, to były dorosłe kobiety, tak naprawdę z mentalnością kilkuletnich dzieci, które wyszarpywały sobie zabawki, potrafiły być agresywne, autoagresywne. I była to strasznie trudna rzeczywistość dla mnie wtedy. I szczerze to po pierwszym dniu chciałam uciekać, ale w sercu ja słyszałam, zostań, ja ciebie tu chciałem, ja ciebie tutaj zaprosiłem i skoro to zrobiłem, to ja ciebie też uzdolnię. Później grupa dzieciaków leżących i do tego tematu też chciałam nawiązać, bo te dzieciaki, to tak naprawdę dla tych pań, które teraz tak głośno krzyczą na ulicach, zabić, usunąć, wyskrobać, panie z błyskawicami, to moi podopieczni z grupy piątej, dzieciaki leżące, które nigdy nie usiadły, nigdy nie zrobiły kroku, nie powiedziały słowa. Niektóre z nich nie widzą, niektóre oddychają przez tracheostomię w tchawicy. To dla tych osób to są po prostu rośliny, bo nie biegają, nie wspinają się po drzewach, i nie mieszają patykiem w kałuży. I ja w tym miejscu doświadczyłam, jak one mają niesamowicie pełnosprawne serca. Dużo bardziej tak naprawdę pełnosprawne od naszych serc, kiedy potrafią ucieszyć się najmniejszą drobnostką, ulubioną muzyką, ulubioną piosenką, myciem włosów, coś, co sprawia im przyjemność. One to chłoną jak gąbka. I w tym miejscu właśnie Maryja niesamowicie pokazała mi, że ja w tym miejscu wypełniam swoją nową kobiecość, też macierzyństwo takie duchowe. Kiedy ja zauważyłam, że zaczynam te dzieciaki przytulać, całować, brać na kolana, ja je zaczynam kochać, po prostu totalny kosmos. I to była kolejna taka przemiana, kolejny etap w moim życiu tej przemiany.
Powiedziałaś, że ktoś cię zapytał, koleżanka, o Bożą pracę. Tak. Skąd takie towarzystwo się bierze?
No właśnie wtedy to była znajoma ze wspólnoty, do której wtedy należałam. Ona właśnie w tym miejscu przez pewien czas pracowała. No a ja jakby no Panu Bogu już tam, gdzieś tam już mu nawijałam. Panie Boże, no coś tam mi uszykuj. Właśnie chciałam coś takiego właśnie. Czułam, że to będzie coś, co jest po prostu totalnie przeciwne od tego, co robiłam i co pomoże mi jakby wykazać się tym, o co się modliłam, czyli tym sercem nowym. No i myślę, że mało jest przestrzeni równie ekstremalnych jak ta posługa, żeby wykazać się taką miłością, gdzie po ludzku ja wiem, że ja tej miłości sama z siebie nie mam. Że jeżeli tu nie wejdzie miłość Pana Boga, no to ja po prostu po jednym dniu ucieknę z krzykiem z takiego miejsca.
Nie uciekłaś?
Nie uciekłam.
Dlaczego?
Nie uciekłam, bo jakby czułam, że to Pan Bóg właśnie przeze mnie działa, że On mi daje tą miłość, ten zupełnie inny jej wymiar i doświadczałam po prostu niesamowitych rzeczy, opiekując się tymi osobami. Maryja niesamowicie weszła w tą strefę, ta, która pokazała mi, że kiedy ja zmieniam pampersy, kiedy wycieram ślinę, która kapie z ust moich podopiecznych, jestem taką wariatką w oczach tego świata, tak, hedonistycznego, nastawionego na konsumpcjonizm, na materializm, na wygodnictwo. Jestem po prostu wariatką, a ja odkryłam, że ja to wszystko robiłam na chwałę Pana Boga. Bo przed Maryją też nikt nie rozwinął czerwonego dywanu, ona nie chodziła w kieckach od Versace, tylko po prostu swoją codziennością uwielbiała Boga w najprostszych czynnościach. I tego właśnie myślę, że ona mnie tam bardzo nauczyła, też składając w moim sercu tą miłość do dzieciaków, której wcześniej absolutnie nie było.
Świat takich ludzi nie chce dzisiaj. Na billboardach takich nie zobaczymy, a jak zobaczymy parę lat temu we Francji, no, pojawił się zakaz, tak, pokazywania ludzi z zespołem Downa w przestrzeni publicznej, bo to jest coś felernego, coś, co nie wyszło, nie powiem Panu Bogu, ale rodzicom na przykład, więc to jest takie no bardzo mocne, ale myślę, że no tylko w taki radykalny sposób Pan Bóg do nas jakoś potrafi przemówić.
Tak, bo my żyjemy w takim świecie, tak? Chociażby teraz, nie wiem, co się dzieje z kobietami, po prostu nie ma już chyba miejsca na ciele, gdzie by nie można było wstrzyknąć silikonu. Musimy być perfekcyjni, wygładzeni, odmłodzeni, idealnie ubrani. Ten perfekcjonizm zewnętrzny myślę, że jest teraz taką plagą dzisiejszych czasów. No i te osoby faktycznie nie pasują do tego jakiegoś chorego wzorca, który nam towarzyszy w tych czasach. I myślę, że jest to strasznie przykre, bo wiele osób, które wypowiada się na temat aborcji, wypowiada się na temat tych osób, prawdopodobnie nigdy nie miało takiej bezpośredniej styczności. A gdyby je zaprosić do takiego ośrodka, jak ten, w którym ja pracowałam przez 3 lata, to ja myślę, że serce po prostu mięknie, tak? Jeżeli tylko dać szansę sobie i tym osobom, żeby one mogły pokazać, że są całkowicie wartościowe, z pełnosprawnym sercem, to myślę, że to spojrzenie by się diametralnie zmieniło.
Zaraz wracamy do rozmowy. Cieszę się, że mówisz o tym, czym żyjesz dzisiaj, nie tylko przeszłością, bo to jest, tak jak papież Franciszek mówił, o młodych, ale chyba o wszystkich też mam. Myślę, że myślał, że jesteśmy Bożym teraz, nie tylko przeszłością, bo wtedy już nie myślimy o tym, co teraz i o przyszłości. 38 minut po 22 już, więc czas wzrastania w drugą godzinę wchodzi. Wchodzimy razem z Martą Przybyłą, autorką książki I dam wam serce nowe. Dziękuję wam, drodzy, za to, że piszecie na Facebooku. Estera pisze za życie. Dziękuję przede wszystkim. Krzysztof za rodziców. Maciej za drogę, prawdę i życie. Agnieszka za męża, dzieci, pracę, zdrowie, kościół, dom, Eucharystię. Tomek. Nie jestem w stanie wymienić wszystkiego, bo na pewno bym czegoś zapomniał. Ale postaram się za to, co najważniejsze w moim życiu, przede wszystkim za łaskę wiary, za to, że po każdym upadku Pan Bóg mnie podnosi i nie zniechęcam się, za swoje umiejętności, za pracę, za dach nad głową, dobrych ludzi, których spotkałem na swojej drodze i bez których nie byłbym teraz kim jestem, za świętych błogosławionych, za ich świadectwo, za dar życia, za łaskę nawrócenia, za kręte drogi oraz za doświadczenia, choć były one ciężkie i bolesne. To jednak Bóg potrafi zmienić w dobro nawet tak perfidne rzeczy, jakie doświadczałem. PS. Nie pamiętam, jak ten ktoś się nazywał, ale ja też odczuwam niemal to samo. Czyli poczucie samotności, mimo że mam rodziców i brata i również zmagam się z tym samym nałogiem. Chciałem tylko powiedzieć, byś nie tracił wiary, bracie. Nie jesteś osamotniony i wiem, co czujesz. Dzięki serdeczne, Tomku, za szczerość. Piszcie dalej, kochani, w tym, za co dziękujecie Panu Bogu. Za chwilkę, nie powiem, że skomentujemy, ale coś nawiążemy do tego, o czym mówicie, o czym piszecie. SMS-y przysyłacie na numer 536 600 500 i telefony 56 655 23 55 i 56 655 23 56. Prosimy, by dać miejsce młodym słuchaczom dzisiaj, a dla najodważniejszych, dla tych, którzy zatelefonują w pierwszej kolejności, książka Marty, naszego dzisiejszego gościa.
Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić, otaczaj nas opieką wielką, zachowaj nas od przygód złych, zamień na radość mę łzy. Wypraszaj mi ducha na wszystkie me dni, usłysz cierpiących wołanie i krzyk. Jestem jednym z tych, co szukają schronienia pod mamą twym płaszczem. Tak, jestem jednym z tych, co wołają do ciebie wraz z brzaskiem. Twój dotyk słodki jak miodu plaster, modlitwa się wznosi nad miastem. Przygotowujesz nas na ten moment, gdy przyjdzie powtórnie nasz pasterz. Witaj królowo, matko miłosierdzia, życie słodyczy, nadzieja nasza, witaj. Gdy do ciebie wołamy my grzesznicy, ciągle diabeł zębami zgrzyta. I chociaż skubany ma głowę tą swoją piekielną, twardą jak tytan, ty miażdżysz go swoją pokorą i bierzesz w obronę nas, matko piękna i cicha. Pod twoją obronę uciekamy się, najlepsza mamo. Arko przymierza, gwiazdo zaranna, do nieba bramo. Przyprowadź nas do twego syna Jezusa, mamo. Święta Maryjo, wypraszaj nam pokój na cały ten amok. Pod twoją obronę uciekamy się, najlepsza mamo. Arko przymierza, gwiazdo zaranna, do nieba bramo. Przyprowadź nas do twego syna Jezusa, mamo. Święta Maryjo, wypraszaj nam pokój na cały ten amok. Dzięki ci, mamo, za miłość twą, że jesteś królową Polski i świata. Połóż, mamo, na nas swą dłoń, do swego syna nas przyprowadzę. Szatan, co? Dla ciebie to pestka, za nami się wstawię, matko Boża zwycięska. Posyłaj nam swoich niebieskich obrońców, królowa anielska. Bogu rodzico, najpiękniejsza, bo piękna pięknem naszego Boga. Gdzie jesteś, tam niebo się staje, owocem jest tego miłości urodzaj. Ucieczko grzesznych, a ja tych pierwszy z łzami skruchy przychodzę po pomoc już nieraz, mamusiu, mnie ratowałaś i nieraz to wszystko to było włos. Proszę cię, mamo, pomóż się za mnie, za moją rodzinę, za Polskę i świat. A gdybym zwątpił w próby godzinie, to szybko za rękę mnie złap. I proszę też pamiętaj o mnie w godzinę mej śmierci, mamo. Pomóż się za tych, którzy teraz gdzieś w samotności konają, mamo. I przytul mnie mocno, szczególnie jakbym miał nie obudzić się rano. Pod twoją obronę uciekamy się, najlepsza mamo. Arko przymierza, gwiazdo zaranna, do nieba bramo. Przyprowadź nas do twego syna Jezusa, mamo. Święta Maryjo, wypraszaj nam pokój na cały ten amok. Pod twoją obronę uciekamy się, najlepsza mamo. Arko przymierza, gwiazdo zaranna, do nieba bramo. Przyprowadź nas do twego syna Jezusa, mamo. Święta Maryjo, wypraszaj nam pokój na cały ten amok.
Wyrwani z niewoli, utwór Mamo. Przypomnę, za dwa tygodnie już rekolekcje dla młodych na antenie Radia Maryja od 25 do 27 marca. W Łapach te rekolekcje będą miały miejsce, ale oczywiście przede wszystkim na antenie Radia Maryja. Stamtąd będą prowadzone dla młodych i z młodymi również. No i wyrwani z niewoli też będą te rekolekcje wraz z księdzem współprowadzili, więc już teraz was zachęcamy i zapraszamy do słuchania. A z nami jest Marta Przybyła, autorka książki Dam wam serce nowe. Takie książki są dla młodych, którzy będą dzwonić. I bardzo proszę raz jeszcze, ja wiem, że ktoś ma wnuczka i o tym mówi, to kupcie wnuczkowi tę książkę, zamówcie, namiłujcie się, gdzieś tam można znaleźć tą książkę, wystarczy wpisać i dam wam serce nowe, Marta Przybyła, wyskoczy. Nie możemy reklamować jakoś specjalnie, ale no, kto chce, to znajdzie na pewno. Natomiast młodych, którzy się odezwą, tutaj chcemy taką książką nagrodzić. Marta przywiozła, żeby dać młodemu człowiekowi. A starsi, czasem ojciec dyrektor też mówi, starsi sobie kupią. A jak chcą kupić młodym, to niech to zrobią. Numery, przypomnę, telefonów 56 655 23 55 i 56 655 23 55. 6. Na Facebooku Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży i SMS-y 536-600-500. Czy jesteś w stanie wymienić w ciągu 3 minut 20 rzeczy? Nie ograniczamy was, ale o 20 przynajmniej pytamy, za które chcesz podziękować Panu Bogu. Wymieniajcie te rzeczy. Przed chwilką komentarz Tomka. Dzięki, bardzo, bardzo taki głęboki i odważny i dodający otuchy nie tylko sobie, ale i innym. Pisze też siostra Sylwia. Nie wiem, czy ty, Marto, kojarzysz siostrę Sylwię z Chodzieży.
Oj tak, szczęść Boże, siostro, pozdrawiam. No.
I wyobraź sobie, siostra zakonna też ma za co Panu Bogu podziękować. Pisze, za zbawienie, za życie rodziców, łaski, talenty, towarzyszenie, bycie dlatego, że mogę oddychać, za osoby, które stawia mi Pan Bóg danego dnia, za upadki, słabości, zmagania, kryzysy, powstania, powołanie, uśmiech drugiego, śmierć, która mnie wiele nauczyła, za cierpienie, któremu mogę towarzyszyć, za przebaczenie, słowo Boga. Pozdrawiam siostra Sylwia z Chodzieży i dziękuję Marcie za świadectwo, które było w naszej miejscowości.
Tak, to również Serafitka, także...
A też Serafitka.
Tak, także jak już mowa o Serafitkach, to pozdrawiam też moją ukochaną siostrę Mati, która pisze mi SMS-y, że właśnie siedzi, słucha i ryczy jak bubr, cytuję, siostra, kocham cię mocno.
Pozdrawiam, ja też siostrę Serafitkę z Lublina pozdrawiam, nie pamiętam imienia, niestety taki jestem do niczego, ale bardzo dziękuję za wszelkie dobro, którego siostra była udziałem i twórcą. Nie będę w szczegółach, ale wiadomo, o co chodzi. Marto, no, trochę nam taki temat też się pojawia, no i grzechu, i czystości, i tutaj chłopaki piszą o problemie z i z pornografią, i z masturbacją, i z czymś, co wraca, co ktoś wyspowiada, poprosi z taką no, ogromną wiarą Pana Boga też o to, żeby, no, żeby mu przebaczył, żeby to zabrał, a to przychodzi z powrotem. Powiedz mi, bo też mówiłaś na początku o tym, że no, że było ciężko w kwestiach czystości. Jak na to patrzeć dzisiaj, kiedy no, zewsząd też się wylewa taki brak skromności, tak bym powiedział, mówiąc delikatnym językiem, ale jakaś taka nowa rewolucja seksualna wychodzi na jaw i pełno tego jest wszędzie i w reklamach i gdzie się nie spojrzy. Jak sobie w takim zwariowanym świecie, w zwariowanej codzienności poradzić?
No na pewno nasza mowa powinna być tak, tak i nie, nie, czyli nie dyskutować z pokusami, nie wchodzić w jakieś dialogi, bo no marnie skończymy, bo zły jest dużo bardziej przebiegły. Ja w swojej książce opisuję taką sytuację, kiedy ja już myślałam, że jestem taka święta, że po prostu tylko relikwie braci na ołtarze Święta Marta, bo dostałam niesamowitą łaskę takiej czystości. I myślę, że tutaj zły duch siedział gdzieś tam w swojej piekielnej pracowni i po prostu konstruował ideał faceta dla mnie i przez pewien czas ja po prostu szłam w tą stronę niedobrą i balansowałam na krawędzi i to był ostatni moment, myślę, kiedy ja się z tej krawędzi cofnęłam. To też był taki moment, kiedy ja na przykład wchodząc do kościoła wtedy, ja bardzo popłynęłam w taką duchową pychę, o której się nie boję mówić, a masa osób tego tematu unika właśnie gdzieś tam kreując się na po prostu już prawie świętych. Także ja byłam pełna duchowej pychy na zasadzie, że widząc jakieś pary niesakramentalne w kościele, ciągle te same osoby, które nie przystępują do komunii świętej, a siedzą razem w ławce, ja wtedy myślałam z taką pogardą, no co oni tu robią właściwie, jak w ogóle można wybrać człowieka zamiast Boga. No i myślę, że też Pan Bóg dopuścił na mnie tamtą próbę, z którą się mierzyłam przez kilka miesięcy, żebym sobie uświadomiła swoją marność, że ja nie mam swojej siły, nie mam jakby swojej łaski, to wszystko i wyłącznie jest Jego łaska, ale też no przestrzeń na moją decyzję. Jeżeli ja widzę, że coś mnie odciąga od Boga, to nie kusić się po prostu na takie, Panie Boże, to tylko troszkę, tak wiesz, tutaj mi zostaw jakiś mały margines, jakąś małą szczelinę. Nie, po prostu trzeba takie rzeczy ucinać, bo no bo polegniemy, tak? Ja wtedy po prostu czułam, że ja zaryłam brodą w glebę i to wstawanie było bardzo bolesne, okupione wieloma łzami, ale też myślę, że bardzo potrzebne i bardzo Panu Bogu dziękuję wtedy za ten trudny czas, bo bardzo wiele mi uświadomił. No i mówię, adoracja, sakrament pojednania i msza święta jak najlepiej po prostu codziennie, jeżeli jest taka możliwość. Kilka razy w tygodniu to już myślę, że naprawdę to jest takie minimum, bo ta niedzielna msza święta to jest mało, czytanie też Słowa Bożego. Często się skupiamy na jakichś konferencjach, słuchamy jakichś naszych ulubionych kapłanów, a to Słowo Boże gdzieś kuleje, a myślę, że od tego trzeba zacząć, chociażby ta Ewangelia z dnia, czytanie psalm na dany dzień, żeby chociaż zacząć od tych małych kroczków i być temu po prostu wiernym.
Dzięki. Ktoś do nas zadzwonił. Słuchamy, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Żaneta z Jasła.
Witaj, Żaneto. I co nam powiesz?
Słucham relacji i chciałabym bardzo pozdrowić panią Martę i ojca również. Podziękować za świadectwo. Trafiłam na panią Martę z Facebooka Polacy za życiem. Tam pokierowali ludzie mnie dalej na Facebooka pani Marty. No i tak zaczytałam się, zostałam, czytam nadal. No i bardzo chciałam podziękować za świadectwo.
Kochana, ja bardzo dziękuję za twój telefon, bardzo się cieszę, że czytasz i jesteś, bardzo mi miło i wszelkiego błogosławieństwa dla ciebie i twojej rodziny i będzie mi bardzo miło, jeżeli nadal będziesz czytać i będziesz razem z nami, naszą czytelniczką. Ściskam ciebie mocno.
Dziękuję bardzo.
Ty, Żaneto, a książkę masz?
Właśnie nie.
To my to nadrobimy.
To już
znaczy,
masz.
Tak, przymierzałam się, codziennie się przymierzam, żeby ją zamówić. Później spóźniłam się, bo wszystko się skończyło. No ale właśnie słuchając...
Już chyba jest nowa, nie?
Tak. Nakład jest...
Ale Żaneto, ponieważ zadzwoniłaś, to my ci tę książkę wyślemy. Dobra?
Z dedykacją
dziękuję, specjalnie
dziękuję
dla ciebie.
Ślicznie.
Ale to poczekaj jeszcze, nie rozłączaj się, dobra?
Dobra,
pozostań na linii. Za chwilkę podasz swój numer, swój adres już, żeby nikt tam nie słyszał ze słuchaczy. Czyli Facebook to jest też no, takie narzędzie, którym można się dobrze posłużyć.
I dobrze i źle, tak w samomyśle, jak jest z nożem, tak? Można ukroić chleb, a można komuś ten nóż sprzedać między żebra, także to jest kwestia naszych intencji. I myślę, że w tym czasie, kiedy właśnie na fejsie się też rozlewa no masa porno, jakichś takich nieskromnych tekstów, nieskromnych zdjęć, to myślę, że dla równowagi jest to też taka fajna przestrzeń, gdzie można zrobić coś dobrego i też być mocnym w tym świadectwie, bo tak jak wspomniałam, blog zaczął się od opisywania sytuacji w hospicjum i ja myślę, że tak naprawdę te historie czytały też osoby jakby no będące gdzieś tam trochę dalej od Pana Boga, ale być może borykające się na co dzień z podobnymi sytuacjami, bo w tej chwili słowo nowotwór, no nie wiem, czy jest rodzina, gdzie to słowo w tym trudnym aspekcie nie wybrzmiewa. Także to cierpienie jednoczy tak naprawdę każdego, ateistę, agnostyka, osobę wierzącą i myślę, że to jest też taka furtka, przez którą warto Pana Boga przemycać. Zaczynając posługę w hospicjum, ja już pracowałam wtedy jakby u sióstr w DPS-ie, poczułam przynaglenie do kolejnej posługi, jeszcze bardziej ekstremalnej. Był to wolontariat w hospicjum. Tak naprawdę na początku broniłam się rękami i nogami, bo ja mówię, Panie Boże, przecież do tego to ja już się w ogóle nie nadaję. Prosiłam go o trzy znaki, kiedy on mi udowodni, że to jest faktycznie jego pomysł, bo ja jestem z charakteru i natury taka, wiecie, trochę Włoszka, czyli jak się zaprę i powiem, że nigdzie nie pójdę, to nie pójdę. No a Pan Bóg wedle mojej prośby z cierpliwością, miłością i czułością pokazywał mi, tak Martusia, to jest moja wola, ci teraz wszystko rozpiszę i wytłumaczę i dużymi literami ci właśnie zaraz powiem, że to jest to miejsce, do którego cię zapraszam. Także najpierw zaczęło od miłości do starszych osób, gdzie wcześniej one mnie irytowały. Ja byłam zwolenniczką eutanazji. Ja myślałam, że stare osoby są stare od urodzenia, a w pewnym momencie przyszedł czas, kiedy patrząc na te białe włosy, na te głębokie bruzdy na twarzy, ja zaczęłam się zastanawiać, kurczę, ile razy oni byli zakochani, jakie oni mieli marzenia, czy oni ściągali w szkole na klasówkach. I kiedy patrzyłam na nich, to tak naprawdę, patrzyłam być może na siebie za kilkadziesiąt lat. Drugim znakiem było przynaglenie do modlitwy za umierających, kiedy uczestnicząc w trakcie Eucharystii właśnie dla naszych podopiecznych u sióstr, miałam dyżur z Moniką, znajomą z grupy. Ona przyszła do pracy strasznie smutna, zapłakana i zwierzyła mi się, że jej szwagier jest w szpitalu w stanie krytycznym. Ja z moimi podopiecznymi wtedy uczestniczyłam w Eucharystii i w pewnym momencie, kiedy była konsekracja, ja poczułam, że Pan Jezus mówi do mnie, że ten człowiek w tej chwili umiera. I poczułam niesamowite zaproszenie, żeby to najświętsze ciało przyjąć w intencji tego konkretnego człowieka, którego nigdy w życiu nie widziałam i o którym nigdy wcześniej w życiu nie słyszałam. I posłuchałam tego natchnienia i wracając na grupę usłyszałam od zapłakanej Moniki, że kilka minut wcześniej otrzymała wiadomość, że ten szwagier zmarł. Także to był dla mnie taki niesamowity kopniak, drugi z nieba, że to jest jego wola. A trzeci znak to było towarzyszenie mojej podopiecznej właśnie z Domu Pomocy Społecznej, niewidomej Asi, autystce, która przy mnie umierała w szpitalu. I tak naprawdę prawdopodobieństwo, że będę w momencie jej śmierci, było bardzo, bardzo niewielkie. Na kolejny dzień rozważania Ewangelii były wtedy o namaszczeniu Pana Jezusa i komentarz niesamowicie mnie wtedy uskrzydlił do podjęcia tej decyzji, bo w komentarzu czytałam, że namaszczenie jest rodzajem działającej w nas siły, kiedy my po ludzku się do czegoś absolutnie nie nadajemy, ale to namaszczenie sprawia, że to właśnie Bóg nas do tego uzdalnia. I końcowe pytanie brzmiało do ciebie, do czego Bóg ciebie zaprasza? Być może masz czuwać przy chorych i umierających. I ja mówię, dobra, Panie Boże, już nic nie gadaj, ja już wszystko kumam, także idę na ten kurs na wolontariusza i działamy.
Ale to tak konkretnie trzy znaki, aż tak. Od Pana
No bo On wie, że ja jestem uparta jak osioł, także...
To mało,
tak, tak, Bóg wie, że ja jestem uparta, więc...
Iza nam to pisze, Iza Potęga. Iza była u nas też, znaczy nie była, no przez telefon, ale była gościem. Jeszcze z narzeczonym Adrianem, też pozdrawiamy Adriana, dziękujemy Bogu. I tutaj jest 20 rzeczywiście rzeczy, jak Pan Bóg przykazał. Za siebie wzajemnie, za codzienne trudności, które dzięki łasce Bożej pokonujemy i one nas umacniają, za kapłanów, których Pan Bóg stawia na naszej drodze, za Radio Maryja, a co? I uśmieszek. Za tosty, którymi właśnie podejmuje nas moja mama. I tak dalej, i tak dalej. Dzięki serdeczne, kochani. Kiedy ślub, bo zapomniałem, żeby się chociaż za was pomodlić z Adrianem. Pozdrawiamy cię, Izo. 11 nam się zbliża, czyli 23. Marto.
A ja w ogóle nie czuję tej godziny. Ja jeszcze mogę posiedzieć co najmniej do 5, więc jak ojciec wytrzyma ze mną, to...
Zobaczymy, co... Ja sobie pójdę, zostawimy cię z drugim ojcem. O północy zaczyna dyżur. Nie, także tak. Ale słuchaj, jeszcze do tej czystości wrócę.
Tak.
Czemu tak w tę czystość dzisiaj szatan atakuje? Dzisiaj, może nie tylko dzisiaj pewnie, ale to jest jakby, nie wiem czy upodobana sfera złego ducha, czy niekoniecznie, ale jak no nawet czytamy z SMS-ów, czy z komentarzy, z wpisów młodych, którzy nas słuchają, no że to jakoś tak człowieka bardzo mocno męczy.
Znaczy ja myślę, że w ogóle ten temat nieczystości, te wszystkie kuszenia, te wynaturzenia, to ma jakby na celu takie uzwierzęcenie nas, odebranie nam takiej ludzkiej godności, bo te najróżniejsze dewiacje, no ja powiem szczerze, że był taki moment w moim życiu, kiedy mnie już praktycznie nic nie gorszyło i to jest jak takie ruchome piaski, że po prostu to wciąga coraz bardziej i człowiek nawet nie zauważa tej granicy cienkiej. Jest ogromny atak też na rodziny. Ja myślę, że tutaj kwestie właśnie tych gołych panienek na Facebooku, no to też odciąga uwagę tak mężów, ojców i nawet jeżeli nie dojdzie do fizycznej zdrady, to myślę, że już samo oglądanie pornografii jest zdradą i już uderza po prostu w rodzinę, już coś się rozwala, już coś nie jest kompletne. Także ja myślę, że przede wszystkim jest atak właśnie w rodziny. w tą czystość i to też, też w kościele, tak? Absolutnie ja nie zamiatam żadnych kwestii pod dywan, ale to bardziej mówię w tej chwili jakby z miłością o kapłanach, żeby się za nich modlić, bo skoro uderzą w pasterza, to się rozproszą w owce i myślę, że zły duch niesamowicie działa w tej chwili, w tej przestrzeni, jeśli chodzi o kapłanów, żeby po prostu powstawały takie filmy jak film Sekielskich, żeby dawać pożywkę tym wszystkim, którzy po prostu no, jadą na kościół, nie pozostawiają na nim suchej nitki. Tylko wielka szkoda, że nikt nie mówi o tych niesamowitych, cudownych kapłanach, którzy robią tak wielką, dobrą robotę, ale o tym się nie mówi, bo to się po prostu nie sprzedaje.
Dzięki wielkie za te mocne słowa, ale też no, dzięki. Jako kapłan też dziękuję. Jest telefon kolejny, słuchamy.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Z tej strony Adrian.
Witamy cię, Adrian.
Spod Krakowa dzwonię. Słyszałem, że było wypowiadane wcześniej moje imię.
No nie wiem, czy to twoje, ale...
Nie moje. Mojego imiennika. Dobrze, to może ja szybciutko. Chciałem podziękować przede wszystkim za tą audycję, którą włączyłem troszeczkę z biegu, bo jestem w pracy. I muszę tutaj zwracać szczególną uwagę na takie solidne jej wykonanie. Ale przede wszystkim chciałem też podziękować Marcie. Próbuję teraz trochę powstrzymać łzy, więc przepraszam.
A Rycz, chłopie, się nie przejmuj, Rycz.
Chciałem Marciusiu podziękować ci za twoje piękne świadectwo kobiecości, które tutaj pokazujesz, dlatego że ja ostatnio, jak były te protesty odnośnie aborcji, ja tutaj jestem spod Krakowa, wychodziłem na spotkanie i akurat no, byłem świadkiem jakby rozkręcania się jednej grupy młodych dziewczyn, które właśnie ruszały, żeby zaprotestować, powiedzieć i wykrzyczeć te swoje kobiece prawa. Jak człowiek na to wszystko tak patrzy, znaczy ja generalnie jestem teraz troszeczkę w takim kryzysie wiary, bo już muszę wam się przyznać, 3 lata już nie byłem na spowiedzi świętej i dziękuję ci za to piękne świadectwo, w którym tak... Mi osobiście jako mężczyźnie dajesz taką iskierkę nadziei, że warto się zwracać do tego Pana Boga, że On jest między nami w postaci niesamowitych ludzi i osób, jaką jesteś ty. No i co mogę więcej dodać? No i tak chyba tyle z mojej strony. Także chciałem serdecznie podziękować. I jeżeli mogę jeszcze prosić o małą pamięć w modlitwie, bo myślę, że właśnie tacy ludzie jak ty, myślę, że ojciec prowadzący też, bo świetnie prowadzi tą audycję, chciałbym was prosić o modlitwę, o to, żebym w końcu tak solidnie i na dobre mógł znów spocząć w objęciach serca Pana Jezusa i odnaleźć swoją drogę również na takiej płaszczyźnie zawodowej, bo teraz moja praca no, jest taka bardzo absorbująca, jest trudna, jest ciężka, nie lubię jej i odbiera mi bardzo, bardzo dużo radości z życia, i również przeszkadza mi w tym jednaniu się z Panem Bogiem. Także z mojej strony tyle. Dziękuję wam bardzo serdecznie. No i dla ojca wszystkiego dobrego, a dla ciebie, Marto, szczególnie takiej... Ja nie wiem, czego ci jeszcze można życzyć, bo jak się ciebie słucha, to ty już chyba jesteś na takim etapie, gdzie można ci zazdrościć naprawdę tej dojrzałości, która cały czas pomaga ci trwać w bliskości tego, który jest jedyną prawdą, a niestety z której ja całkowicie nie mogę korzystać no, z takich różnych pobudek, o których tutaj nie będę mówił. Dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie, pozdrawiam was i no i cóż, no i zachowuję dobrą nadzieję i dobrą myśl w moim sercu i postaram się ją przełożyć na moje życie, jeżeli Pan Bóg za pośrednictwem również waszego wstawiennictwa mi pozwoli. Także dziękuję wam bardzo serdecznie.
Bardzo tobie dziękuję również za telefon, za te wszystkie słowa i tak jak mówisz, że absolutnie nie trzeba mi niczego zazdrościć, bo tak jak już wspomniałam, ta walka jest po prostu codziennie i są takie momenty, owszem, że ja po prostu fruwam 10 metrów nad niebem, nad ziemią, ale też są momenty, kiedy po prostu ja tą brodą szoruję po ziemi. Także to wcale nie jest tak, że przyszła łaska i teraz już jest wszystko zabrane i tylko po prostu łaska i nic więcej. Także też się zdarzają różne upadki, także się nie przejmuj. Co ja ci mogę doradzić? No tak jak już wcześniej wspomniałam, no adoracja. Ja myślę, że w moim przypadku, tak jak opowiadałam, świadectwo, no jest to najlepszy dowód na realną obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. I chodzi o to, żebyś, obojętnie z czym się borykasz, co ci być może, nie wiem, gdzieś tutaj toruje tą drogę do sakramentów, po prostu idź i przytul się w tą biel i proś, żeby ta biel wchłonęła twoją ciemność z taką naprawdę no, dziecięcą ufnością. Także bardzo tobie dziękuję, będę pamiętać w modlitwie. Ściskam cię mocno.
Dzięki wielkie. Spisałem na miarę Adriana, który jedzie sobie samochodem. Będziemy pamiętać w modlitwie, tak jak Marta powiedziała. I wyślemy ci książkę. Niech ona będzie też przyczynkiem, żebyś się ogarniał tak jak chcesz, bo to już widać, że chcesz. To nie jest tak, że jakieś tam pobożne życzenia, ale jak już jest ten haczyk, no to trzeba go
tak jest
połknąć. W tym wydaniu akurat tak. To co, coś sobie zagramy może i wrócimy do takiego trochę podsumowania, chociaż nie lubię tego słowa, ale no czas płynie nieubłaganie, także co zagramy? Może tą Schole Adonai? Co?
Może być, jak najbardziej.
To jest takie jeszcze na przebudzenie. Kto może przysypia, chociaż nie wiem, czy się da przy takiej audycji przysypiać, ale jeżeli ktoś by przysypiał, to kochani, powolutku się jeszcze budzimy. Ostatni moment, żeby zadzwonić, posłuchać Marty, coś powiedzieć, napisać i razem powzrastać.
Widzę Cię, Panie, jak jesteś w swym niebie. Czy nie lepiej Ci było tam zostać u siebie? Stwórca Wszechświata rozdał swą wolność, teraz wisisz tu. Poznania tak bardzo zniszczone, ciało Twe krwawi, jest obnażone. Miłość przybita gwoździem do krzyża, trudno pojąć to, że Ty, Panie, wisisz tu. Zaraz po Twojej śmierci, gdy ręce Twe zwolnią z liny ciężaru, teraz wisisz tu. I martwe opatrzę Twe zniszczone ciało, gwoździe wyciągnę z rąk Twoich spękanych i wtedy znów spocznę na piersi jak wczoraj, lecz nie tak spokojnie. Panie, już jest. jesteś w swym niebie. Radość masz w oczach, idziemy do ciebie. Skończy się kiedyś ta ciemność na pewno, lecz teraz jesteś tu, bo ty, Panie, kochasz nas. Bo ty, Panie, kochasz nas.
Schole Adonai, płacz Jana pod krzyżem. Schole Adonai znamy z naszej anteny, z tego utworu jeszcze nie tak bardzo, ale w klimacie wielkopostnym. A na zegarach już 11 minut po 23:00, w czasie wzrastania gościmy Martę Przybyłę, która opowiada o swojej relacji z Panem Bogiem. Przede wszystkim dziękuję też, kochani, za komentarze, za wpisy na Facebooku, za te telefony, też ostatni moment, żeby zatelefonować. Młodych prosimy 56 655 23 55 albo 655 23 56. Małgosia napisała tak, odnośnie tego bardzo smutnego komentarza SMS. Psychiatrzy są potrzebni, ale tylko Pan Bóg uzdrawia. Spróbuj wsłuchać się w głos Boga mówiącego w Eucharystii. Z Jego stałą obecnością nigdy nie czuję się samotna, choć też nie miałam chłopaka. Nie mam też znajomych, ale to Bóg jest moim stale wsłuchującym się w moje smutki przyjacielem. To Małgosia napisała. Pozdrawiamy Cię, Małgosiu. Ania, 3 minuty czy 20 godzin, nieważne. Dziękować należy zawsze Bogu za wszystko, co nas otacza, za mniej lub bardziej fajnych ludzi, za parafię, parafian, w której jest dane mi żyć, za każdego kapłana, który prowadzi do Boga. Dziękuję za fantastycznego kapłana księdza Pawła, który przeprowadził mnie przez trudny czas mojego życia, za ojczyznę, za rodziców. Dziękuję za takich właśnie ludzi jak Marta, za takie właśnie świadectwa tych, co odeszli, wrócili. Dziękuję. Panie Boże, dziękujemy Ci, Aniu, za to, że nam to napisałaś. Marto, nie powiem podsumowujemy, bo jeszcze jest chwila czasu, ale mówimy o tych doświadczeniach, które Ty przeżywasz i pielęgnujesz, one są na bieżąco. Dwa takie mocne, które też w książce się przejawiają, to jest DPS i to jest hospicjum. O hospicjum może jeszcze parę słów, bo
tak, hospicjum
to jest też taki próg.
Jest niesamowitą przestrzenią tak naprawdę, gdzie ja pierwszy raz odmawiając różaniec skonfrontowałam się ze słowami teraz i w godzinę śmierci naszej, bo one zawsze gdzieś tam były odległe, nie na teraz, nie dla mnie, a ja czuwając przy osobach, ich ostatnich chwilach, momentach, jakby widzę, że to wszystko się realizuje na moich oczach. I hospicjum było miejscem, gdzie ja tak naprawdę uwierzyłam tak do końca, namacalnie w życie wieczne, kiedy otrzymałam tą łaskę towarzyszenia osobom umierającym, które naprawdę, wierzcie mi, kochani, te, które są przytomne oczywiście, bo większość osób odchodzących nie jest przytomna, ale te, które są, one potrafią czasami wznosić ku górze ręce zupełnie, jakby ktoś te ręce do nich wyciągał. Potrafią mieć wzrok tak pełny zachwytu, nadziei, kiedy ja po prostu obserwuję, że oni widzą rzeczywistość dla mnie nieosiągalną, która jest dużo bardziej realna niż ja, która jestem tuż przy łóżku obok. Także hospicjum jest też dla mnie czasem, kiedy ja nauczyłam się dziękować, kiedy jestem przy tym łóżku pacjenta, który nie ma siły już wstać, który wymiotuje po chemii, który tak naprawdę gaśnie w oczach. Ja wychodzę z hospicjum i wtedy rozkładam na czynniki pierwsze każdy mój krok, to, że czuję wiatr we włosach, to, że mogę iść na dobre ciastko. To są takie drobnostki, które nam powszednieją. A hospicjum jest najlepszym takim kursem dziękczynienia Panu Bogu za wszystko i przede wszystkim za kolejny dzień, bo on nam, myślę, bardzo spowszedniał. My przytulamy wieczorem policzek do poduszki i tak myślimy o tym kolejnym dniu, kolejnych tygodniach. Przecież nam się to należy, tak jak psu Buda, a tak wcale nie jest. Też co mnie niesamowicie urzekło w hospicjum, nawiązałam do tematu rodzin, małżeństw, miłości. Najbardziej urzekła mnie miłość w hospicjum, którą też w wielu historiach opisuję w swojej książce. Wiecie, niesamowite pojęcie męskości, która realizuje się nie w tym, że facet ma zdobywać kolejne kobiety, ma być macho, ma przynosić kasę, nie wiadomo jaką, jeździć wypasionym samochodem. Dla mnie wymiar męskości, który niesamowicie realizował się w hospicjum, to jest starszy pan, który przychodzi do swojej żony, która już go nie poznaje. On karmi ją, nadziewając na widelec kolejne kęsy obiadu, a ona otwiera usta szeroko jak pisklak, a on gładzi ją po włosach. To jest dla mnie wymiar męskości w hospicjum. Kolejnym wymiarem jest facet, który przychodzi do swojej żony, która już nie wygląda jak kobieta sprzed lat, nie wygląda jak kobieta sprzed roku, która tak naprawdę w ogóle już nie wygląda jak kobieta. Po chemii wypadły wszystkie włosy, nie ma śladu piersi, jest tylko mostek, który po prostu żebra, które się rysują pod cienkim materiałem piżamy. I wielokrotnie, jeżeli nie spojrzałabym na karteczkę z imieniem nad łóżkiem, to wielokrotnie zaliczyłabym w topę, zwracając się per pan do kobiety, bo czasami ciężko to już rozróżnić w tym wyniszczonym chorobą ciele. A ten facet przychodzi z kwiatami, ze świeżo wyciskanym sokiem i całuje tą łysą głowę, całuje te zapadnięte policzki, spierzchnięte wargi, sine ręce i patrzy na tą kobietę z takim zachwytem i miłością, jakby patrzył na najpiękniejszą kobietę na świecie, bo on wie, że patrzy na swoją żonę, tą, którą wybrał i tej, której ślubował, dopóki śmierć nas nie rozłączy. Także to też niesamowicie zweryfikowało w ogóle mój obraz miłości, że to nie chodzi o te motyle w brzuchu, które nie oszukujmy się, ale no po kilku miesiącach, po kilku latach one po prostu pozdychają i zostanie ta codzienność. I to właśnie chodzi o tą wierność w tej codzienności, o ten kubek herbaty, o te słowa załóż czapkę, bo jest zimno. I hospicjum niesamowicie zweryfikowało moje pojęcie dojrzałej miłości.
To są konkretne osoby, które spotykasz i myślę, że każdy takie osoby może spotkać, bo żyjemy, bo jesteśmy ludźmi, którzy się spotykają z kimś na co dzień. Ale jak to zrobić, żeby zauważyć to, co ty zauważasz, o czym ty mówisz? Czy wystarczy, nie wiem, no pójść do hospicjum tylko i wyłącznie, bo no tak mi się wydaje, Marto, że nie jeden też by poszedł i by tak jakoś przeszedł obojętnie. Zobaczył, bo ano, ten chory, tamten chory, każdy chory tutaj, więc nic szczególnego.
Czy prawda jest taka, że póki nie zaczęła się pandemia, to w hospicjum co roku odbywało się szkolenie dla wolontariuszy. W takim szkoleniu brało udział 60-70 chętnych. 3 miesiące trwało takie szkolenie, więc było to bardzo odpowiedzialne podejście. Na zasadzie nie, że teraz wejdę na oddział, bo taki mam kaprys, tylko to było jakby takie udowodnienie, jak bardzo mi zależy na tym, żeby na tym oddziale być, żeby przetrwać te wszystkie godziny, testy, godziny próbne na oddziale, rozmowy z psychologiem, z kapłanem, z ekipą wolontariatu. I tak naprawdę po tym kursie na oddział wchodzi kilkoro osób, a po roku na oddziale można spotkać jedną, dwie osoby, bo no jest to ekstremalny wolontariat i niektóre osoby nie dają rady gdzieś tam psychicznie, a niektóre, no być może nie do końca to jest ich miejsce, bo też nie chodzi o to, żeby teraz ktoś się silił na wolontariat w hospicjum, bo tutaj przyjechała do Radia Maryja i tak pięknie o tym mówi, absolutnie nie, bo też trzeba się uwrażliwić na ten indywidualny głos Pana Boga, który nas zaprasza do konkretnej posługi skrojonej na miarę dla każdego z nas. Ja miałam taki etap też, że się bardzo modliłam: Panie Jezu, ja chcę w każdym człowieku widzieć Ciebie. I myślę, że to jest taka też dobra modlitwa, taki akt strzelisty, bo łatwo nam kochać tych pięknych, miłych ludzi, gorzej z tymi, którzy już nie wyglądają tak za ciekawie, którzy może zbyt ciekawie nie pachną. A jestem szczera w tej audycji i wierzcie mi, kochani, że na początku przekroczenie progu sali, gdzie ja już na wejściu czuję zapach odleżyn, który przyprawia mnie odruch wymiotny, było to dla mnie po ludzku trudne i bez łaski Pana Boga, żeby widzieć w tych osobach Jezusa, dla mnie po ludzku by to było niemożliwe. To moje życzenie jakby tak było zrealizowane podczas pierwszej posługi w hospicjum, kiedy ja podeszłam do pierwszego pacjenta. To był półprzytomny mężczyzna i wolontariuszka, która pokazywała mi oddział, ona wtedy zwilżyła jego spierzchnięte usta taką namoczoną w wodzie gąbeczką. I ja dostałam od Ducha Świętego niesamowity obraz Pana Jezusa na krzyżu i hizop, gąbkę i ocet. I podziękowałam Jezusowi, że ja mogę przy Nim posiedzieć, właśnie przy Nim w tym człowieku. I ta łaska jakby ze mną została, ta łaska tej wrażliwości, miłości. Myślę też, że Maryja weszła tam ze swoją niesamowitą kobiecością, bo ja też powierzyłam jej tą posługę. Oddałam jej moje oczy, żeby patrzyły na pacjentów z taką miłością, jak tylko ona potrafi. Oddałam jej moje usta, mówię: Maryjo, ty ich pocieszaj, ty ich pokrzepiaj. I oddałam jej moje ręce, żeby to ona przeze mnie przytulała. Wtedy miałam taki obraz rosyjskiej drewnianej lalki matrioszki i wtedy się modliłam po prostu: Maryjo, ty jesteś we mnie, moje ciało jest tylko ubraniem, ty wchodź we mnie na ten oddział, po prostu ty ich kochaj, bo ja sama nie potrafię.
Dzięki wielkie. Pisze Paweł: dziękuję Panu, Panie Boże, za chorobę i cierpienie, dzięki którym przejrzałem na oczy i wiem, co robię źle. Łatwo jest za cierpienie dziękować, za doświadczenia. Pytam o twoje doświadczenie jako ciebie, jako człowieka, jako osoby wierzącej, ale też osoby, która no właśnie z takim cierpieniem niewyobrażalnym czasem ma do czynienia na co dzień.
Myślę, Paweł, że dostałeś też ogromną łaskę, bo to jest kwestia tego, że jeżeli Pan Bóg coś dopuszcza w naszym życiu, to pytanie, co my z tym zrobimy, bo to cierpienie, obojętnie, czy będzie miało wymiar fizyczny, duchowy, emocjonalny, psychiczny, jeżeli my je przyjmiemy niechętnie, to będzie tylko kawałek drewna, który nas będzie uwierał w plecy, a jeżeli my je przyjmiemy z taką otwartością, zgodą i też intencją, w której możemy oddać dalej to cierpienie, to dopiero wtedy to będzie tym krzyżem i będziemy mieli jakiś tam współudział w tym cierpieniu Chrystusa. Ja wielokrotnie byłam świadkiem rozmów, kiedy starsze osoby mówiły: Pani Marto, ja swoje cierpienie oddaję w intencji, nie wiem, wnuków, kogoś z rodziny, kto pobłądził, kto jest daleko od Pana Boga. I ja z ogromnym szokiem wtedy obserwowałam, że te osoby mają taki pokój serca, że mimo, że ja po ludzku widzę, że patrzę na osoby niesamowicie cierpiące, to obraz zewnętrzny totalnie rozmija się z ich stanem wewnętrznym. I to tak naprawdę nasz pokój serca jest wyznacznikiem, myślę, naszego ogólnego pokoju. Bo jeżeli na oceanie dryfuje łódka i to jest ocean, jest tym, nie wiem, niepokojem, bólem, lękiem, czymkolwiek, depresją, to nic nam ten ocean, ten sztorm nam nie zrobi, dopóki ta woda się nie wedrze na pokład naszego serca. I będąc z Jezusem, tak naprawdę nasza burta dopiero wtedy jest bezpieczna, bez względu na to, jakie są okoliczności na zewnątrz. Także poproszenie Boga o przyjęcie cierpienia niesamowicie owocuje, czego byłam świadkiem, bo wcześniej to było dla mnie po prostu absurdalne. Jak można przyjąć cierpienie? A można. I Pan Bóg wtedy naprawdę pomaga.
Adrian napisał inny, ale co pisze? Witajcie, ciekawe. W odniesieniu do dzwoniącego Adriana, ja również mam na imię Adrian, również jestem spod Krakowa, również mam pracę, która mnie absorbuje i odbiera pokój. Ja jednak od lat w niemalże każdą niedzielę i święta przyjmuję Komunię Świętą, gdyż jest to dla mnie ekstremalnie ważne. Brak łaski uświęcającej nie pozwala mi żyć ani tygodnia. Przypadek, że dwa Adriany, w sumie trzy do nas.
Idźcie chłopaki na piwo bezalkoholowe, dokładnie, to jest jakiś naprawdę tutaj znak.
Jeden Adrian, drugi, trzeci, także dzisiejszy odcinek sponsoruje imię Adrian, tak by się chciało powiedzieć. Marto, 25 minut, mamy niecałe 5 minut do końca, żeby jakoś to podsumować, chociaż nie chciałbym, zostawmy może z czymś. Z czym zostawimy słuchaczy po tym wszystkim, co tutaj padło i też z twojego doświadczenia życiowego, z jakim słowem patrzą na te wszystkie konteksty, które się pojawiły dzisiaj.
Na podsumowanie chciałabym powiedzieć, że dla Boga naprawdę nie ma rzeczy niemożliwych. Doświadczyłam ciemności, bez sensu, bez nadziei i gnoju życia bez Niego i doświadczyłam tego niesamowitego światła miłości, ciepła, miłosierdzia, które płynie z Jego obecności. I chciałabym jakby też dać ogromną nadzieję naszym słuchaczom. Ja tak naprawdę, kiedy byłam u księdza egzorcysty, kiedy różne dręczenia demoniczne przeszkadzały mi wracać do Pana Boga, on wtedy powiedział: wiesz co? Ktoś się za ciebie modlił. I wtedy ja dostałam niesamowitą łaskę, dostałam obraz mojej babci Marii u schyłku życia. Ja miałam wtedy 5, może 6 lat. Ona już nie wstawała z łóżka, ale zawsze miała w ręce różaniec. I ja wtedy zrozumiałam, że to ona, kiedy modliła się za tą 5- czy 6-letnią Martusię, ona mi wymodliła prawdopodobnie moje nawrócenie w dorosłym życiu. Także jeżeli macie już taką pokusę, żeby odpuścić modlitwy, bo nie widzicie owoców, może być tak, że ich nie zobaczycie teraz, może być tak, że nie zobaczycie ich za życia, ale nie wolno wam tracić nadziei, że one będą, kochani, bo modlitwa nie przepada jak niezrealizowany bon, ona nie traci ważności, ona przyniesie owoc, ale wtedy, kiedy ma przynieść ten owoc, a być może wy tego nie zobaczycie. Także chcę was przez to jeszcze goręcej zachęcić do tej modlitwy i powiedzieć, że po prostu no On Cię kocha, Bóg Cię kocha po prostu do szaleństwa krzyża. Masz godność córeczki królowej, królewicza, masz godność, masz boskie, niebieskie DNA i nigdy w to nie wątp.
Amen, tak by się chciało powiedzieć. Amen. Tutaj kończymy dzisiaj. Być może Marta się da jeszcze zaprosić kiedyś.
Jak najbardziej.
Temat.
Że ojciec wie, że ja lubię gadać, także.
Inne tematy poruszyć. Na końcu zawsze pozdrawiamy. Czy chciałabyś kogoś pozdrowić?
Chciałabym
oprócz
zaprosić...
siostry Mati, tak?
Tak, siostra Mati już była pozdrawiana, nie wiem, czy przeoczyła, czy nie, także jeszcze raz ją ściskam, kocham cię, siostra, mocno i miałabym ochotę na twoje placki ziemniaczane, bo już dawno nie jadłam. Chciałabym pozdrowić wszystkich słuchaczy, chciałabym pozdrowić tych wszystkich, którzy przylgnęli mocno do Pana Jezusa i tych, którzy gdzieś tam jeszcze gdzieś tam się wałęsają w oddali. Chciałabym pozdrowić wszystkich czytelników bloga, kapłanów niesamowitych, którzy gdzieś na mojej drodze się pojawiają. Fundację To Tatua również, w której od kilku miesięcy pracuję i zajmuję się w tej chwili tak naprawdę głównie ewangelizacją w tym momencie. Moją przyszywaną siostrę Isię i każdego, kto potrzebuje dzisiaj tak naprawdę szczególnego przytulenia, to chciałabym go tak po prostu całym sercem mocno przytulić i powiedzieć: dobrze, że jesteś.
Dzięki, Marto. Blog się nazywa Tu się żyje aż
do... Tu się żyje aż do śmierci. Tak, zapraszam serdecznie.
I szukajmy na Facebooku, tak?
Tak, na Facebooku.
Przede wszystkim tam znajdziecie informacje. Marta przybyła do nas i
wyjeżdżam
i
jutro.
Będzie wyjeżdżać. Dziękujemy serdecznie za to spotkanie. Kochani, ja wam dziękuję za to, że byliście aktywni, jesteście dalej, piszecie i komentarze, i piszecie SMS-y, i piszecie na Facebooku i dzwoniliście. Też pozdrawiamy bardzo, bardzo gorąco. Będziemy pamiętać w modlitwie tej naszej osobistej, też w komplecie za chwilkę na zakończenie dnia o was nie zapomnimy. Książki powędrują Marty, przypomnę, i dam wam serce nowe. Kto nie dostanie od nas tej książki, może sobie ją wyszukać i zamówić. Marta przybyła, tu się żyje. Nie, tu się żyje. I dam wam serce nowe. Taki tytuł tej książki.